Cześć wszystkim, zapraszam na 164. odcinek Un Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o przegranym meczu z Realem Madryt. Jak zawsze w tych przemiłych okolicznościach zachęcamy do zostawienia subów na kanale, a tymczasem zaczynamy. Mogłoby się wydawać, że do pewnego momentu układał się klasyk całkiem przyzwoicie, natomiast finalnie zakończył się tak, jak mogliśmy się spodziewać, więc nie ma wielkiej niespodzianki. My sobie porozmawiamy o tym, czy jest natomiast rozczarowanie. Maciek Miko razem ze mną, czy pan Maciek Miko po tym, co ostatnio wyczyniasz w internecie?
Wystarczy Maciek. Dzień dobry.
Wystarczy Maciek. Jak się czujesz po podbiciu kanału sportowego? Jak się czujesz po wygenerowaniu największej liczby wyświetleń podcastu TDLR w historii po tym, jak mnie z niego wyrzuciłeś?
Jak prawdziwy król świata, Paczek króluje.
Piękna sprawa, rzeczywiście bardzo duża, gigantyczna wręcz aktywność w ostatnich dniach na naszym kanale, także bardzo fajnie, bardzo dziękujemy i zachęcamy do zostawiania kolejnych subów, bo kamień milowy w postaci 6,5 tysiąca subów już przed nami. Michał Gajdek na czacie, jak udał się urlop redaktorowi Kowalczykowi? Nie udał się urlop, dziękuję bardzo za pytanie. Zachęcamy do zostawiania bardziej pozytywnych. A propos bycia pozytywnym, jakie nastawienie miałeś przed klasykiem? To mnie bardzo ciekawi, bo kiedyś na te mecze czekało się z wielkim utęsknieniem, zakreślało się tam dni w kalendarzu, a muszę ci powiedzieć, że u mnie tym razem taka atmosfera mało klasykowa.
Nie, to u mnie tak nie było. Ja zawsze na klasyk czekam bardzo, ale niekoniecznie może dlatego, że jest to jakaś odwieczna rywalizacja dwóch zwaśnionych klubów i tak dalej, ale bardziej dlatego, że w mojej opinii o obecnej Barcelonie można czerpać informacje tylko i wyłącznie po meczach z dobrymi zespołami. A jak wiemy, no w czasie sezonu ligowego to takich trudnych meczów dla Barcelony przynajmniej w założeniu nie ma. Dla Barcelony wszystkie mecze są trudne, natomiast właśnie te spotkania z mocnymi rywalami dają mi przynajmniej informacje, gdzie my właściwie jesteśmy.
Peter Śpirgolec, cześć chłopaki, siemanko Peter. Jak tam, rozczarowanie minęło, serio, Xavi negocjuje swoje pozostanie. Chcemy dzisiaj rozmawiać o Xavim, czy skupiamy się na klasyku, a z Xavim czekamy na jakieś bardziej oficjalne informacje?
Nie, wydaje mi się, że już dużo rozmawiamy o Xavim ostatnio. Myślę, że możemy wpleść parę zdań o nim, oczywiście omawiając mecz, natomiast specjalnie jego sytuacji po raz 1574 nie ma co omawiać, zwłaszcza, że wszystko, co omawialiśmy, jak się okazuje, od 2,5 miesiąca, wszystko poszło do śmieci, więc...
Dokładnie. Ale to fakt, że już mieliśmy taki podcast, na którym w zasadzie rozmawialiśmy nie czy tylko kiedy przyjdzie Flick, jaki to może być moment sezonu i jakie wydarzenie może sprawić, że zobaczymy oficjalkę, a tu się okazuje, że coraz bliżej jest w zasadzie do pozostania Xaviego. Gdzieś drugim wariantem jest Marquez, a ten Flick to tak się z czasem, z tygodnia na tydzień coraz bardziej rozmywał. No ale nic. Klasyk jak to klasyk. Były emocje. Nie wiem, czy te główne były generowane przez naszych piłkarzy, czy bardziej przez sędziego, ale jednak... Myślę, że będzie racjonalniej, żebyśmy najpierw porozmawiali o piłce, o tym, jak my się w tym meczu zaprezentowaliśmy, bo też wydaje mi się, że takie dużo lepsze podejście będzie, jeżeli przede wszystkim będziemy patrzeć na siebie, a dopiero potem na to, co wszystko działo się dookoła tego spotkania, bo jednak mimo tego, co się działo i mimo tych licznych kontrowersji, wydaje mi się, że koniec końców przede wszystkim my sami jesteśmy winni tego, w jakim miejscu się znajdujemy, czy to jeżeli chodzi o boisko, czy to jeżeli chodzi o gabinet, sztaby zarządzające. O Laporcie też sobie dzisiaj będziemy rozmawiać, o tym, jak błysnął na konferencji prasowej po raz kolejny. Wiem, że masz na niego jakieś grube haki, argumenty, żeby trochę mu tam nawrzucać, żeby nie powiedzieć bardziej wulgarnego słowa, które nam zdemonetyzuje kanał. Ale okej. Gdybyś miał powiedzieć takie kilka głównych punktów po tym spotkaniu, które zapadły ci w pamięć, jeżeli chodzi o Barcelonę.
Jakie było pytanie, bo coś mi tak zacięło się akurat przy pierwszych dwóch słowach i nie wiem do końca...
Soduwa ci już odbiła i już
tak,
mnie
nie słucham. Tak.
No, nowy pan prowadzący. Pytałem o takie główne punkty po tym spotkaniu, jeżeli chodzi o postawy Barcelony, które przychodzą ci na myśl teraz, co zapamiętałeś, co z tobą po tym fenomenalnym widowisku zostało?
No niestety nie jest to dobry obraz drużyny. Nie spodziewałem się zwycięstwa w tym meczu. Właściwie wcale jakoś specjalnie go nie potrzebowałem. Myślę, że gdyby to zwycięstwo nadeszło, nie rozmawialibyśmy teraz tak naprawdę z pozycji, w jakiej faktycznie znajduje się Barcelona, tylko dalej byśmy się miotali między, czy jesteśmy super, czy jesteśmy beznadziejni. I myślę, że takie zwycięstwa tylko zaciemniają obraz tej drużyny. Oczywiście zawsze warto wygrywać, to jest oczywiste. Natomiast no, wydaje mi się, że w naszej obecnej sytuacji warto jednak troszeczkę wziąć na siebie tej odpowiedzialności za to, jak ta drużyna faktycznie wygląda. Warto się zastanowić, czy ta drużyna idzie w jakimś konkretnym kierunku. Warto pomyśleć, kto tu tak naprawdę jest niezbędny, kto tu jest potrzebny w tej drużynie, kto za tę drużynę walczy. No i niestety ten klask pokazał, że tak naprawdę to za tą drużynę obecnie nikt nie walczy. Bo ile rozumiem, że Real Madrid jest świetną drużyną, że jest dużo lepszą drużyną od Barcelony w tym momencie, jest w lepszej formie, jest w lepszym nastawieniu mentalnym, idzie im po prostu lepiej. O tyle ja spodziewałem się naprawdę zobaczyć trochę charakteru po tym blamażu w Lidze Mistrzów. No natomiast co jak co, ale mam wrażenie, że właśnie tego charakteru tej drużynie brakuje najbardziej.
A to nowość.
Prawda? I o ile często jest tak, że my ten brak charakteru mogliśmy zrzucać na zawodników, którzy byli powiedzmy mniej lubiani. Często obrywało się za to Frankiemu na przykład, czy innym zawodnikom, którzy są tutaj bardziej naleciałością niż trzonem w jakimś stopniu. Bo tak ja widzę Frankiego obecnie, czyli taki członek kadry, który też nie do końca może się ukazać jako naprawdę niezbędny piłkarz. No w tym momencie takim raczej nie jest. I przynajmniej w wychowankach, w młodych zawodnikach widzę tych ludzi, którzy jeszcze o tą drużynę chcą walczyć. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest wszystko za mało. Kiepskie są wrażenia po tym meczu, tak naprawdę ja też mam wrażenie, że o ile ten mecz na karcie wyników i bramce w dosłownie ostatnich minutach, sekundach można uznać za jakimś stopniu wyrównany, natomiast no, ja mam wrażenie oglądając ten mecz, że no też, co tu dużo gadać, no Real nie powiem, że zażartował z Barcelony, ale mam wrażenie, że w jakimś stopniu potraktował jej poważnie, wystawiając tylko jednego nominalnego obrońcę w całej drużynie. Tak naprawdę wydaje mi się, że to był świetny moment, żeby właśnie ten Real przycisnąć. Nawet udało nam się wyłapać błąd Unina na przykład, co się praktycznie nigdy nie zdarza. Ustawić się dobrze w pozycji do tego meczu, żeby spróbować go pokontrolować, żeby spróbować pokazać swoim kibicom, że tej drużynie, tym zawodnikom zależy na tym przynajmniej, żeby pozostawić po sobie jakieś dobre wrażenie po tym bardzo słabym sezonie. No niestety jest to bardzo trudne po prostu, bo mam wrażenie, że najbardziej tej drużynie to nie pomaga trener, nie pomaga zarząd, nie pomaga wszystko, co wokół klubu się dzieje i powiem Ci zupełnie szczerze, że na ten moment ja bardzo słabo przewiduję dalszą część kadencji Laporty na tym etapie, bo co ja najbardziej mnie chyba dotyka, gdy oglądam te mecze, to takie słowa, które się pojawiły zaraz na koniec tego roku u Laporty, znaczy roku 2023, kiedy ta drużyna naprawdę dołowała. I wtedy było zapowiadany wielki powrót po nowym roku i przede wszystkim zapowiadano wyciąganie konsekwencji po przegranych meczach, czyli że te porażki będą miały te konsekwencje i niestety, no ale smutnie to stwierdzając, porażki w naszym klubie nie mają ani no, żadnych konsekwencji, najmniejszych nawet.
Ale zobacz, że nie mają w wymiarze mentalnym, ani w wymiarze sportowym, bo to co bodajże Tomasz zaznaczył na czacie, Tomasz Wiechec, że bramka stracona w meczu z Realem jest niemalże Ctrl-C, Ctrl-V tego, co się wydarzyło z PSG. I dla mnie tak, to jest przerażające. I zresztą ale ten sam bohater tej akcji, bo mówimy o Cancelo i tak jak wspomniałeś o tym, kto za tę drużynę walczy i kto ewentualnie powinien w Barcelonie na przyszły sezon zostać, to na przestrzeni tych kilku ostatnich miesięcy tak przeplataliśmy się, wybierając, czy to z tych dwóch Portugalczyków powinien być Felix, czy powinien być Cancelo, a mam wrażenie, że teraz doszliśmy do konkluzji, że żaden z nich swoją grą nie pokazuje, że powinien w Barcelonie zostać, tym bardziej biorąc pod uwagę ewentualne kwoty, za jakie mieliby zostać wykupieni.
Wiesz, bo to jest trochę tak, że możemy sobie tutaj wymieniać wszystkie nazwiska świata, Moglibyśmy mieć setki milionów na transfery, już tak mieliśmy, one też nie przynosiły żadnych rezultatów. Czy my wydajemy dużo, czy mało, to tak naprawdę niewiele się w tej drużynie zmienia. I my, o ile sami się chwalimy na wszystkie możliwe strony świata o tożsamością, tym słynnym DNA, no to tak naprawdę od wielu lat tej tożsamości ani trochę nie widać na boisku, nie widać jej poza boiskiem, nie widać jej w biurach. Tak naprawdę mamy tutaj taką sytuację, że ja przynajmniej mam takie wrażenie, że niezależnie co złego dzieje się w tym klubie, to nikogo to nie obchodzi po prostu zwyczajnie, że my widzimy, nie wiem, ileś tam wpisów internetowych na jakichś Instagramach, na Twitterze, nie wiem, na Facebooku, jeżeli ktoś go używa. Właśnie opowieści, raporty, że nie ma sezonów przejściowych, że porażki mają konsekwencje i to na to wszystko dokłada się trener, który zawsze jest zadowolony ze swojej drużyny, prawda? Nigdy nikt nie jest winny, no już Xavi to już w żadnym stopniu, prawda?
Zawsze jest winny sędzia. A wierzysz w to, co on mówi na konferencji? Wierzysz, wiesz, że rzeczywiście to, co on mówi na konferencji, że winni są sędziowie, to naprawdę on tak myśli? Bo no, to też nie jest nic nowego, bo już rozmawialiśmy o tym, jak Xavi zaczynał pierwszy raz, czy tam jedne z tych pierwszych razów, jak zaczynał peplać głupoty na konferencjach, to ja jeszcze do tego podchodziłem tak, że dla niego ta sfera gdzieś tam medialna, sfera, gdzie się konfrontuje z prasą, z dziennikarzami, jest taką platformą do tego, żeby trochę swoją szatnię obronić i powiedzieć do mediów, że sędziowie, że przeciwnik, że murawa, na, a w szatni, że narracja jest zupełnie inna. I niestety powoli zaczynam trochę odchodzić od tego, że zaczynam sądzić, że Xavi rzeczywiście niestety myśli to, co mówi.
Wiesz co, bo w jakimś stopniu według mnie to jest taka troszeczkę bańka, w którą my żeśmy się, którą Laporta nadmuchał, wszystkich nas tam powkładał do tej bańki i my w niej żyjemy. I my cały czas udajemy jakichś pasjonatów wyższej jakości futbolu, wyższych idei piłkarskich. Natomiast no, wychodzimy na to boisko tak naprawdę i wyglądamy jak jakaś zbieranina, banda przypadkowych piłkarzy o wysokiej jakości tak naprawdę, bo ta wysoka jakość często nam daje efekt wyniku i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie nawiązać do jakichkolwiek, w jakikolwiek stopniu tak naprawdę do tych złotej ery, do tych najlepszych czasów i mi się wydaje, że to jak my próbujemy osiągnąć, ja nie twierdzę, że my próbujemy teraz być drugą Barceloną Guardioli na przykład, czy choćby Lucho, tylko my nie mamy obecnie żadnej tożsamości tak naprawdę jako drużyna. Nie przyświeca tej drużynie żaden cel, żaden nadrzędny pomysł na grę na przykład, żadne wartości boiskowe, zaangażowanie, intensywność, nie wiem, zostawianie serca na boisku. Nic takiego się w tej drużynie niestety nie dzieje i o ile można to zrozumieć na przestrzeni sezonu, no bo przecież wiadomo, że nie może być każdy mecz świetny, wspaniały, nie może być każdy super intensywny, no mamy sytuację jaką mamy, nie możemy każdego zgnieść po prostu jak robaka, prawda, i atakować przez 90 minut, bronić się i tak dalej. Rozumiem to. Natomiast problem polega na tym, w mojej opinii, że ja nie widzę, żeby komuś w ogóle na tym boisku zależało, żeby tak było. I mówię tu i o boisku, że tak powiem, piłkarzach, i o boisku sztabie trenerskim tak naprawdę. My nie mamy na nic odpowiedzi, na żadnych problemów nie umiemy załatać już od wielu, wielu miesięcy, jak nie lat tak naprawdę. I na przykład mamy taki mecz z Realem Madryt i tak naprawdę tutaj Tomek o tym właśnie Wiechec pisał, że my dosłownie strzelamy bramkę i za 5 minut ją tracimy od razu, prawda? Strzelamy na 2-1, ile to minęło? 5-10 minut? Znowu tracimy bramkę od razu. I to ciężko mi jest po prostu już wytłumaczyć. Ja nie jestem w stanie sobie zrozumieć, jak można popełniać tak wiele błędów, jak można być tak niedokładnym, jak można być tak niezaangażowanym, niezainteresowanym w ogóle, żeby te mecze wygrywać. No, ja wiem, że to gadanie o tym mentalu Realu Madryt jest już nudne i nikt tego nie chce słuchać, ale, no, ale prawda jest taka, że tu nie chodzi o mental, tylko chodzi zwyczajnie o chęć. No, oni wychodzą na mecz, żeby wygrać ten mecz. No, my wychodzimy na mecz, żeby chyba z niego zejść po prostu jak najszybciej. Ja
ale
tak przynajmniej,
wiesz,
czuję.
Jak oglądasz Real, ja już się na tym złapałem wiele razy i przede wszystkim jak Real gra w Lidze Mistrzów. I ja zdaję sobie sprawę, że ta mentalność też jest do pewnego momentu wypompowana, napompowana przez media i że czasami w momentach, kiedy tam są po prostu dobrze grający w piłkę i tak dalej, że to się określa tą legendarną i mityczną wręcz mentalnością i to momentami jest przesadzone, ale fakt jest taki, że widzisz ich mecz i nawet jeżeli przegrywają, nawet jeżeli remisują, to masz z tyłu głowy to, że oni tak to wygrają, bo to widać w nastawieniu, widać w postawie na boisku. W Barcelonie, kiedy Barca wygrywa, często masz wrażenie, że oni przegrają. I coś, co mi się bardzo rzuciło w oczy, to moment, kiedy Bellingham celebrował bramkę strzeloną już w samej końcówce spotkania. Warto sobie odwinąć i zwrócić uwagę na jego mowę ciała w tym momencie, na to, jak on się tam cieszył jak cieszył, ale wręcz kipiał taką właśnie fajną pewnością siebie, świadomością tego, kim jest na tym boisku, pewnością siebie, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie przede wszystkim. I bardzo mi się to od razu skontrastowało z tymi wypowiedziami naszych piłkarzy, gdzie wszemi wobec ogłaszają, że oni to rozpoczęli tam jakieś, wiesz... jak to się nazywa, terapię z psychoterapeutami i tak dalej, żeby poprawić swój mental, a potem wychodzą na boisku i w ogóle nie widać tego efektów. Jakby ja nie mówię, że to jest złe oczywiście, bo pewnie, że to jest świetne, ale z jednej strony masz obraz Juda, który ewidentnie wie, kim na tym boisku jest i wie, że jest zaangażowany i wie, jak to przekuć w efektywność, a z drugiej strony to, co mówisz, że są ci nasi, którzy zawsze wyglądają tak samo. I co jest niestety przykre, to ja mam takie odczucie, że jakkolwiek ten klasyk by się nie zakończył, to my byśmy mogli nagrywać ten podcast w dokładnie takim samym tonie. Bo niezależnie, czy to byłoby 1-0 dla nas, 0-3 dla Realu, remis czy cokolwiek, to każdy wynik, jaki Barca by osiągnęła w tym spotkaniu, byłby anegdotą. Byłby jakimś... nie wiem, trudno mi to postrzegać, że teraz Barca wygrywa 3-0 z Realem, i nagle to jest jakiś przełom, powrót na dobre tory, że nie, teraz to jest kamień milowy, od którego wszystko zacznie się układać. Nie, to byłby, nazwijmy to wprost, w mojej opinii byłby to przypadek.
No ale prawda jest taka, że można powiedzieć, że obecnie w Barcelonie, wiadomo, mamy drużynę, która jest tak czy siak na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o skalę hiszpańską, więc znakomita większość drużyn nie ma po prostu podjazdu do Barcelony. To, że ona jej sprawia kłopoty, to też niekoniecznie musi być jakiś wielki zarzut, bo jak wiemy, Real też się męczy w swoich meczach. Tylko problem polega na tym, że kiedy my musimy zapinać na kolanach za wszystkimi drużynami La Liga, gdzie w mojej opinii ponad 10 z tych drużyn nie ma prawa startować nawet drużyny z kadrą Barcelony. Że zwycięstwo to jest powiedzmy 1 na 10 takich meczów i tak naprawdę to i tak jest jakaś tam sensacja, niespodzianka. Natomiast jeżeli my tak samo przykładamy się do każdego meczu tak samo, byle jak. Jeżeli my tracimy czas zwyczajnie, bo mamy z trenerem Xavim będziemy 2,5 roku po tym sezonie. Już teraz nie chcę strzelać, ale zakładam, że to jest grubo ponad 100 meczów rozegranych, gdzie tych meczów, z których moglibyśmy być zadowoleni, jest dosłownie kilka, może kilkanaście. Jak mówisz, one z reguły nie mają specjalnie większego wpływu, bo jeżeli to są serie meczów, po prostu, na przykład 2 miesiące. Nie wiem, teraz mieliśmy 2 miesiące meczów, gdzie nie przegrywaliśmy. Mieliśmy tylko 2 remisy do tego pierwszego, drugiego meczu z PSG. Czyli od tego momentu ogłoszenia decyzji nieaktualnej już. No to mimo tego, że te mecze wygrywaliśmy i potrafiliśmy zagrać naprawdę fajne mecze z Getafe, z Atletico, no to prawda jest taka, że pozostałość tych meczów nieprzegrywalnych, czy na przykład ty jesteś zadowolony je oglądając, czy jeżeli siadasz do tego meczu Barcelony i my wygrywamy 1-0 z Majorką, gdzie tak naprawdę cały mecz mamy piłkę, Majorka nam specjalnie nie zagraża i wygrywamy ten mecz 1-0. No czy ty jesteś z tego meczu zadowolony, czy według ciebie to jest mecz, po którym możemy wyciągnąć wnioski, po którym na przykład poznaliśmy jakieś nowe rozwiązanie drużynowe, czy na przykład, nie wiem, któryś z zawodników się bardziej lub mniej wykazał, ale mówię na 90 minut, bo my się skupiamy już tylko i wyłącznie na zawodnikach, którzy zdobywają punkty, dosłownie, ewentualnie mają dobrą interwencję defensywną. Ciężko jest opisać zawodników, którzy potrafią rozegrać świetny mecz, a na przykład mieć takich 3-4 podczas jednego spotkania, no to jest prawie niemożliwe. Zwróć uwagę, co się dzieje. Na przykład, bardzo ciekawy pomysł Xaviego, czyli przesunięcie Rafini do linii, niejako linii pomocy i przesunięcie go troszeczkę na inną stronę, w roli powiedzmy João Felixa, czyli ani skrzydłowy, ani środkowy pomocnik, tylko takie powiedzmy, nie wiem, półlewy napastnik. No i przesunięcie tego Rafini jest bardzo dobrym pomysłem, bo Rafinia się świetnie spisuje w ostatnich tygodniach, miesiącach i na pewno można go bardzo chwalić za te jego mecze. No ale na przykład zobacz, nic za tym dalej nie poszło. i masz sytuację, w której masz zawodnika, który teoretycznie daje ci najwięcej punktów w tym momencie sezonu. Przesunąłeś, zmieniłeś jego pozycję, żeby lepiej ustawić drużynę, ale nie zadbałeś o to, żeby była jakikolwiek komunikacja ofensywna między nim i Cancelo na przykład. I ta strona jest zwyczajnie martwa. Wiadomo, Rafinha dostanie piłkę, to jest zawodnik momentów, potrafi świetnie zagrać, potrafi tą piłkę podać, potrafi uderzyć i tak dalej, wyjść na wolną przestrzeń. No ale my jesteśmy cały czas zależni od tego, co się wydarza na boisku, a niekoniecznie ma to związek z tym, co my robimy. Mhm. Bo jeżeli się otwiera przestrzeń, to tam podasz piłkę, ktoś w nią wbiegnie, tak jak to było z Hetafe, gdzie oni nam po prostu weszli linią ataku, obrony na naszą połowę i potem dostawali piłkę za kołnierz jedną za drugą i w ogóle na to nie reagowali i my żeśmy ten mecz wygrali 4-0, jak nigdy z Hetafe. No to świetnie, warto to docenić, natomiast no pytanie jest i potem gramy następny taki mecz i następny i potem w ogóle pomijamy tą linię pomocy, prawda, przez jakiś czas. I nagle przychodzi mecz z PSG rewanżowy i my wystawiamy tą techniczną linię pomocy i nadal ją omijamy. Nic się nie zmieniło, wiesz. Przychodzi mecz z Realem Madryt, na boisku masz i Christensena, i Frankiego, i Gundo. No i co się dzieje? Przecież już w piątej, czy szóstej, czy siódmej minucie Kubarsi musi wywalać piłkę na aut praktycznie, bo nie ma komu podać. Jedynym rozwiązaniem jest Franki pod podwójnym kryciem, bo już reszty tutaj nie ma tych zawodników. Boisz się podawać do środkowego obrońcy numer 2 Araujo, bo nie wiesz, co zrobi. Nie podajesz do Cancelo, no bo on nie prowadzi żadnej gry ofensywnej obecnie. On potrzebuje też dostać tą piłkę na wolne pole. Nie pogra ci z Rafinią, nie pomaga ci w tym rozegraniu. Po prawej stronie masz Kunde, no którego rzeczywiście możemy chwalić i tak dalej. On ma dobre połączenie z Jamalem i się tam nieźle rozumieją. Natomiast no to są pojedyncze sekwencje między zawodnikami, a nie jest to efekt jakiejś gry drużynowej. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Dajmy na to, wyprowadza piłkę Franki, czy wyprowadza piłkę Pedri, jak to było, czy Gundo, czy ktokolwiek, jak to było w klasyku chociażby. No i na przykład idzie pierwsze podanie, potem drugie podanie i już ten zawodnik, który jest na środku boiska, on już nie ma co z tą piłką zrobić. On może ją tylko rzucić do skrzydła albo wrócić z powrotem. Jak poda na przykład trochę do przodu, ta piłka za chwilę wraca. Tu nie ma żadnych rozwiązań i pomysłów. My tylko czekamy, aż coś się wydarzy, coś się otworzy, ale bardzo rzadko to generujemy. Bardzo rzadko to zależy od nas. I ja osobiście po... Już no mówię, to są... Będą zaraz 2,5 roku będzie z tym samym trenerem. Gdzie trzon tej drużyny tak naprawdę, no oczywiście odszedł Busquets, no to oczywiście jest bardzo ważna zmiana, ale też, znowu.
Ale to Busquets, nie była żadna niespodzianka, że ona
właśnie
będzie,
o to chodzi, prawda? I teraz, żeby to i teraz miałeś, i zobacz, i miałeś sezon, i, bo teraz też już się zaczyna grzanie teraz sytuacji, w której za chwilę Nike przyjdzie, da nam pieniądze, to nam zakryje te pieniądze, których żeśmy nie dostali, Tebas się uśmiechnie, wróci na to do zasady 1-1 i od 1 lipca wchodzimy na ten rynek i wywracamy w ogóle do góry nogami stolik, nie? I no wykupujemy nie wiadomo kogo.
Kimiś, Bernardo Silva, Haaland.
Tylko zobacz,
kto jeszcze?
Przed chwilą to robiliśmy. Mamy taką sytuację teraz, jeżeli tak się stanie w tym sezonie, że wydamy w wakacje, nie wiem, 100, 150, 200 milionów, nie sądzę, ale no nie wiem, jakimś cudem, no to to po prostu pokaże, że co 2 lata tak robimy. Zwyczajnie. I teraz wiedzieliśmy, że odchodzi na przykład Busquets. No to był pewniak. Mogły być wątpliwości, ale nawet gdyby jeszcze się postanowił zostać w tym sezonie, który teraz mamy, to już było wiadomo, że będzie potrzebował zmiennika i to takiego porządnego zmiennika, który będzie mu dawał odpoczywać. Bo już były z nim duże kłopoty na wiosnę, zwłaszcza gdzieś w tych meczach Ligi Europy, gdzie on kompletnie nie dojeżdżał, jeśli chodzi o intensywność na przykład pressingu. No i wiesz o tym. No i co robisz? No i kupujesz napastnika skrzydłowego i prawego obrońcę. Okej, oni też się przydają. Prawda? I Rafinha, i Lewy, i Kunde. Oczywiście, ale nadal cały czas rozmawiamy tu o tym jednym elemencie, którego nam brakuje, czyli defensywnym pomocniku i wszyscy zwalamy na to wszystkie problemy. No okej, niech będzie. No ale zobacz, co się dzieje. Nagle przegrywamy klasyk, nagle się okazuje, że przychodzi Nike i daje nam pieniądze. Już wszyscy są pewni swego, nie wiadomo skąd. I co się pojawia pierwsze? Bernardo Silva, rozumiesz.
Ale chyba wszyscy wiemy, dlaczego to nazwisko się pojawia.
Wiemy, tylko jeżeli my cały czas budujemy drużynę w ten sposób, żeby zadowolić prezydenta, żeby zadowolić kolegów prezydenta, jakichś innych gości, którym on na przykład jest coś winien, jakąś przysługę, no to my tak nigdzie nie zajedziemy. Ja dzisiaj czytałem, że Deco jest i tak, że tak powiem, przekonany, że Cancelo warto wykupić. Na przykład. I czy tobie się wydaje, że Cancelo zapracował w Barcelonie na to, żeby zapłacić za niego 30 milionów? W wieku tam 29-30 lat?
Mówiąc zupełnie szczerze, nie wiem, jaka jest kwota, za którą Cancelo obecnie opłacałoby
się. No ale takiej się mówi, no, prawda?
Możemy do tego podejść na zasadzie, gdyby był za darmo, to warto za 30 milionów, nie warto, no i gdzie jest ta granica, w której zaczynasz się zastanawiać i gdzie jest ten punkt wyjściowy, w którym mówisz, że stop, nie warto. Ale gdybyśmy się nad tym zastanowili czysto sportowo, to ja jestem bardzo rozczarowany tym, jak gra Cancelo. Mimo, że tak jak sobie mówimy, nie do końca musi być to wina samego Cancelo, tylko całego otoczenia sztabu trenerskiego i wszystkiego, co z tym związane. Natomiast biorąc też pod uwagę, że sztab trenerski może pozostać identyczny, to 30 milionów na Cancelo wydaje mi się w tym momencie być głupotą.
Jedna rzecz. I teraz zwróć uwagę na taką jedną rzecz. Jeżeli byśmy tego Cancelo nie wykupili, prawda, to pozostaje nam, w odwodzie nam zostaje Balde na tej lewej stronie i powiedzmy Ford. No bo to są nasze opcje bezkosztowe, które już tutaj są. I teraz masz trzech zawodników przed sobą. Balde, w tym sezonie oczywiście, no bo Forta nie było wcześniej. Masz Balde, Forta i Cancelo. I tak zupełnie serio. W tym momencie sezonu, po tym co już widziałeś, czy nawet w 2024 to mniej, no bo Balde ma już od dłuższego czasu kontuzję, ale po tym sezonie co widziałeś, to kiedy masz stronę, na której masz problemy defensywne, to i kogo na lewą stronę wystawiasz, żeby najlepiej możliwie bronił?
Kogokolwiek innego niż Cancelo.
No chociażby, no ale Balde nie masz, prawda? Czyli już mógłbyś zagrać Fortem. I teraz zobacz, co robi Real Madryt. Real Madryt przekierował całą grę w pierwszej połowie na flankę Cancelo. Całą. Po lewej stronie był tylko Vinicius i to gdzieś tam raz podanie na tydzień. Dosłownie, żadnego połączenia na pasmapie z innymi kolegami. Czyli od razu Real idzie cały w prawą stronę. W drugiej połowie zmiana. Cała siła idzie na lewą stronę. Wiesz, my po prostu nie reagujemy na nic. No na nic po prostu. Ogrywać tego samego zawodnika non-stop każdy inny zawodnik. Przecież to nie jest tak, że Cancelo teraz się obudził, że kiepsko mu idzie obrona. No nie, przecież on masę błędów popełniał. Możliwe, że Xavi podał się do dymisji przez to, jakie on głupoty wyczyniał na boisku w meczu z Villarreal przecież. Nie zapominajmy o jakichś identycznych bramkach straconych z Porto na przykład. On potem to odrobił rzeczywiście, bo wtedy tego w ogóle nie było na tej stronie. Ale to była ta sama bramka stracona i teraz mam 29-letniego zawodnika, który cały życie gra na najwyższym poziomie. I on nie jest w stanie wyciągnąć wniosków po trzech dniach dosłownie. Po prostu rozpieprza ci swoją defensywą jeden dzień i za trzy dni robi dokładnie to samo, rozumiesz? Ten sam błąd popełnia, no nie wyciągnął wniosku na bazie trzech dni, rozumiesz? No to jak ty takiego zawodnika chcesz traktować? I teraz my mamy zapłacić za niego 30 milionów, związać się z nim na kilka lat na pewno, no bo przecież trzeba będzie mu to jakąś tam pensję rozłożyć przecież na pewno, no bo nie będzie mu zapłacić od razu. Czyli będziesz go zaraz na 5 lat miał przecież. Masz Matza, który nie broni żadnej piłki do 39 roku życia obecnie, jak się nie mylę. Do 2028 roku nie zmienisz bramkarza. No bo tak będzie.
A propos transferów. Maciej Wilczyński. Wrzucę temat, chyba że chcesz jeszcze coś dopowiedzieć. Myślicie, że to był ostatni mecz Frankiego w Barcelonie?
Ja myślę, że nie osobiście teraz. Ja uważałem, że mogłoby tak być, gdybyśmy zmieniali coś bardziej. To znaczy, gdyby Xavi po prostu się zmienił, gdyby przychodził rzeczywiście nowy trener i mógłby jakoś zareagować na przykład na Frankiego, porozmawiać z nim, powiedzieć, nie wiem, cokolwiek, zacząć z nim, że tak powiem, uzmysławiać go, że na przykład w jego grze on nie będzie niezbędny i będzie miał problemy z pierwszym składem. Na przykład, bo przecież ja nie uważam, że Frankie musi mieć problemy z pierwszym składem, ale w tym momencie no jest jak jest po prostu. No jego forma, nasza gra, no to wszystko się po prostu nie łączy w tym momencie. A wiadomo, że no niestety, no ale prawda jest taka, że to jest zawodnik, na którym można zarobić, no po którym, jak wiem, no niewielu będzie płakać, prawda, no i oczywiście ma tą swoją wysoką pensję. I okej. Więc, ale teraz ja już nie jestem przekonany, czy, ja jestem, nie jestem przekonany, czy on w ogóle klub będzie tak naprawdę chciał go sprzedać. Bo jeśli ja sobie wyobrażam drużynę Xaviego, to Xavi musiałby mieć super pewniaka, że dostanie rozgrywającego na pewno na wysokim poziomie. bo co by się nie działo w tej drużynie, i tak Frankie musi przecież tą piłkę rozgrywać głęboko, bo nikt tego nie będzie robił. Mało tego, nawet nikt nie jest w stanie zbiec mu na ten 30-40 metr swojej bramki i pomóc w tym rozegraniu. Czyli ja zakładam, że jeśli tu się nic ma nie zmienić, to Frankie też zostanie. Tak to czuję po prostu, bo
podpisuję się pod tym, bo też...
Bo wiesz co, bo zaraz będzie, no... Wybieram. Zresztą, czy słyszałeś kiedyś, nie wiem, złe słowo na Frankiego z klubu, na przykład?
No w momencie, jak go wypychali w którymś oknie transferowym.
Wiesz, ale to też nie było z klubu tak naprawdę. To robiła prasa w ich imieniu, prawda? Gdzie też nie możesz tego bezpośrednio
połączyć,
tak z założenia.
No
my tak uznajemy, wiesz, ale my tak uznajemy,
a
nie wiemy, co on robi.
A wierzysz, że to było odwrotnie, że to nie klub...
Nie, no pewnie, że klub. Nie, no oczywiście, że klub. No to jasne jest, że klub. Tylko on tego może tak nie widzieć. No wiesz, ja mam wrażenie czasami, że po drugiej stronie tego ekranu czasami po prostu są barany, no. Są barany zwyczajnie, bo nie wiem, dzisiaj na przykład gruchnęło właśnie, że jest Nike, że już bez Silva przychodzi, prawda? Już tu szuka domu, w ogóle jego rodzina, jego matki, tej, jego żony już domu szuka. Już dzisiaj tak była informacja. No ludzie, przestańcie się na to łapać po prostu. Przecież my na ten moment nadal jesteśmy w totalnej D. Przyjdą jakieś pieniądze, wejdziemy do tej zasady 1-1, to się pomyśli, zobaczy. No ale to poczekaj, masz coś się faktycznie wydarzy, no bo na teraz to macie tylko szum medialny, który jest wysterowany właśnie przez Laportę, żebyśmy przestali gadać o klasyku. Mamy gadać tylko o sędziach i potencjalnych transferach.
To pogadajmy o sędziach.
Możemy
popraw
pogadać.
Ładnie, popraw kołnierzyk, wyprostuj się, bo możesz być wycinany na Twittera, jak sobie zaczniemy rozmawiać o sędziowaniu.
Cześć, na kantonę zrobię.
O Sotogrado, tylko nie kop nikogo.
Tu sobie ustawiłem takie na nodze coś, żeby tak, wiesz, cały czas...
Mogę jeszcze uczestniczyć z tobą w tym podcaście?
Chwilowo.
To tak wyglądasz.
Ktoś musi pytania zadawać.
No dobra, to zadaję pytania. Pytanie jest też na czacie w ramach ankiety i wyniki sprzed kilku chwil. 59 głosów. Czy sędziowanie było głównym powodem przegranej w klasyku?
Nie.
Tak, 34%, nie 66%. Co
nie, oczywiście,
zdarzył?
Że nie. Nie, oczywiście, że nie. Każdy w tej lidze wie, co trzeba robić. Trzeba grać tak, żeby sędzia ci nie zepsuł meczu i tyle. I jak Barcelona tego nie wie jakimś cudem na tym etapie kariery w Barcelonie tych zawodników, no to powinni się dowiedzieć zdecydowanie, bo dość mam tego. Ja też uważam w dużej mierze, że sędzia po prostu Realowi nie, no, pomógł, powiedzmy. Nam przeszkodził cokolwiek.
Ale
wymyślmy
pomógł,
odpowiednią formę wypowiedzi,
pomógł,
żeby było, że tak powiem, kulturalnie. Ale zmierzam do tego, że no, my sami sobie nie pomagamy. To my oczekujemy, że ktoś inny nam pomoże? Że sędzia się lepiej zachowa? Skoro wiemy, że się nie zachowa, co wy tego sędziego wczoraj widzieliście? Myślicie, że oni w Katalonii to nie wiedzą, co to jest za sędzia? Przecież to jest trzeci mecz tego sędziego. Każdy mecz nam wydrukował. Każdy mecz nam zepsuł. Sotogrado. To jest trzeci mecz w tym sezonie. Na każdym straciliśmy punkty.
Ale też wydaje mi się, że każdą tą kontrowersję, którą mam zapisaną, da się rzeczywiście nie tyle nazwać, że... Nie chcę mówić, że nie zaszkodził Barcelonie, bo zaszkodził, ale to nie jest takie ewidentne drukowanie, mam wrażenie, na korzyść Realu. Po prostu rozstrzyganie dużych kontrowersji na korzyść Realu.
No to ja tak zawsze mówię, że Real ma po swojej stronie interpretację sędziowską.
No można tak to ładnie nazwać. Archiwo VAR mówi, że był gol, natomiast Bein Sports i Canal Plus mówią, że gola nie było. Co
ten Canal Plus, co mówi, że gola nie było, to się okazało, że ktoś wziął logo z jakiegoś meczu, gdzie logo już nie istnieje, Canal Plus od 9 lat. Takie, ale nic. Tak gdzieś czytałem. Nie wiem, czy to prawda, to był jakiś ten community note. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne, na ile nie. Nie bardzo mnie to interesuje, bo nie wiem, jak Canal Plus w czasie rzeczywistym bez jakiejkolwiek technologii że tak powiem, przysiąścia przy tym i stworzenia tego, chociażby jak zrobiło to archiwo VAR, czyli poczekało jakiś czas, popracowało nad tą grafiką, wzięło sobie jakiś tam system swój i powiedzmy, próbowało udowodnić, no bo nie udowodnisz tego już teraz na tym etapie.
A dla mnie ani jedna stacja.
Nie ma znaczenia, bo jest...
Jedno i drugie źródło, jedno i drugie konto, czy też trzecie, jeżeli dołożymy do tego ten Bein Sports, nie jest w tym momencie wiarygodny.
Ale nikt nie będzie wiarygodny, bo tego nigdy nie sprawdzisz,
wiesz,
po prostu już teraz.
To super, ja mam wrażenie, że to super wygląda na Twitterze, jeżeli chodzi w tym momencie o archiwo VAR, że oni otoczyli ładną linią kółko, zrobili fajną animację, że to wiesz, jest ten rzut kamery z góry, jest gol. Ale tak naprawdę, no jeżeli mielibyśmy rozmawiać jakoś bardzo wiarygodnie, co tam się wydarzyło, to ja bym chciał poznać przede wszystkim, na jakiej zasadzie oni to obliczali i tak dalej.
VAR po prostu dobrze wyczekało moment z pokazaniem tej grafiki, który pozwalał wierzyć, że jest ona przynajmniej solidnie przygotowana tak naprawdę, że ktoś nad tym popracował, no bo te grafiki, które się pojawiały minutę po meczu, no to ja miałem wrażenie, że ktoś usiadł po prostu do Painta i to zrobił, no na tej zasadzie.
Niestety. 2 do 4 milionów euro kosztuje wdrożenie Goal Line Technology, natomiast nie w naszej lidze. Javier Tebas uważa, że jest to źródło wielu błędów i zdążył nawet o tym zatweetować w przerwie, co...
To znaczy, wiesz co?
Nie wiem, czy my chcemy to komentować w ogóle, bo czytasz sobie różne doniesienia ze świata, sztuczna inteligencja, loty w kosmos...
Ale nie, wiesz, bo to nie o to chodzi zupełnie.
A my mamy ligę, w której Sergi Roberto leci z telefonem do sędziego bocznego i mu pokazuje, że ta bramka wpadła. No. I potem uczestniczysz w jakiejś rozmowie, czy Premier League, czy Liga Hiszpańska jest aktualnie lepsza. No o czym my rozmawiamy?
I to jeszcze najlepsze jest to, że w tym samym czasie był mecz chyba we Włoszech i tam właśnie takim minimalnym koniuszkiem właśnie Goal Line Technology właśnie zadziałało, czyli pokazało tą różnicę w technologii ligowej. Wiesz co, to, że nie ma tej technologii w Hiszpanii, już zdążyło mi się opatrzyć po prostu. No to dla mnie się stało już absurdalne dawno temu, że już teraz o tym nie myślę zwyczajnie. W przeciwieństwie do Gundogana, on mógł rzeczywiście być nieprzygotowany. Jeśli nie wiecie, to jest akurat dosyć zabawne, bo Gundogan przyszedł do sędziego i powiedział mu, żeby sprawdził na zegarku, a sędzia mu powiedział, ale ja nie mogę, bo ja nie mam zegarka. No i to jest właśnie to. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. To jest któraś taka sytuacja. Bo ja rozumiem, że to gdyby się to gdzieś tam wydarzało raz na pół, nie wiem, dekady w jakimś małym meczu o niczym nieznaczącym, To można byłoby mówić, dobra, po co ten, nie wiem, ja, znaczy nie, to mi nie przejdzie, że nie ma sensu wydawać takich groszy, dosłownie groszy, to nawet nie jest pół pensji Javiera Tebasa rocznej. Natomiast najbardziej mnie martwi tak naprawdę właśnie to zachowanie Javiera Tebasa, bo o ile on może mieć jakąś swoją opinię, ma poparcie klubów, on wybierają go na prezesa, więc on tym prezesem jest po swojemu, jak mu się podoba, i w takiej rzeczywistości żyjemy, trudno, już się do tego zdążyliśmy trochę przyzwyczaić. Natomiast jeżeli Javier Tebas w takim momencie, jednak meczu, który na pewno ogląda trochę więcej ludzi niż zazwyczaj, jeżeli chodzi o świat i Ligę Hiszpańską, dochodzi do takiego skandalu dosłownie, no bo to nie można mówić o kontrowersji. To jest po prostu skandal. To jest skandal, że w profesjonalnym futbolu, w którym się obraca miliardami dosłownie euro, drużyny, które mają miliardowe budżety, muszą stać i czekać, żeby sędzia znalazł jakąś klatkę odpowiednią w odpowiedniej kamery, bo nie ma najprostszej technologii świata, która jest tańsza niż jedna wymiana murawy na Bernabeu. I najbardziej... Według mnie przerażające tak naprawdę w odpowiedzialności za tę ligę jest to, że Javier Tebas mógłby milczeć. Javier Tebas mógłby powiedzieć, rzeczywiście myliłem się, ta technologia jest niezbędna, bo nam po prostu psuje widowiska. To on wychodzi w środku meczu, dokładnie, i on wychodzi w środku meczu dosłownie, przecież to się działo w trakcie meczu jeszcze. I on pokazuje jakieś screeny z jakichś informacji prasowych, z jakiegoś Bahrajnu, że tam się kiedyś coś zepsuło w tej technologii, rozumiesz?
Ja nie rozumiem. To jest problem. I teraz jak ja mam
wierzyć w dobre intencje ligi, kiedy jej reprezentant w sytuacji chyba największego skandalu w historii klasyków być może. Zobaczymy, jak to jeszcze się będzie działo. Pewnie ktoś może przytoczyć jakieś inne ważne wydarzenia, bo też były, ale to jest po prostu skandaliczne, bo to nie, tego się nie da po prostu ocenić, wiesz. Kiedyś się mogliśmy kłócić, faul, nie faul. Wpadła, nie wpadła, cokolwiek. A tu my nie jesteśmy w stanie tego ocenić po prostu nawet. I ten człowiek nie czuje żadnej odpowiedzialności za tą sytuację. Mało tego, on tej sytuacji broni. A powiem ci jedną rzecz. I to będzie pewnie zaraz na Twitterze, ale gdyby jeden raz tak się zdarzyło Realowi Madryt, to ta technologia następnego dnia już by była wdrażona. Gdyby Real stracił jeden punkt.
Czy się tak nie wydarzyło?
Ja nie kojarzę. Ja szczerze mówiąc mało takich bramek kojarzę, ale jak już kojarzę, to są przynajmniej 4 bramki Barcelonie tak zabrane.
Ja pamiętam te z Betisem i te z Realem oczywiście, a jakie jeszcze?
Z Walencją chociażby, Messiego, co pomiędzy nogami się odbiła. Wtedy nie było Mamardaszwilego jeszcze na bramce, tylko był chyba Silesen w ogóle, żeby było śmieszniej. Już nie pamiętam. Co mu się tak pomiędzy nogami odbiło, on tak wbił ją między nogi własne i ona się odbiła w bramce i on tam się rzucił i ją wybił. To było tak 4 sezony temu, może 5. No nic. Były bramki Suareza, gdzieś bramkarz wpadał z piłką do bramki przecież i ją wypluwał. wiesz, to są drobiazgi w jakimś stopniu, bo to nie są rzeczy, które zaważają o lidze. Pewnie. Ale jeśli rzeczywiście jest tak, że można wypaczać, dosłownie legalnie wypaczać wynik meczu i liga nie widzi w tym problemu, no to ja w uczciwość tak funkcjonującej ligi wątpię.
Tak czysto subiektywnie uważasz, że wpadła, czy nie?
Nie, to nie mam pojęcia, wiesz, no to tak naprawdę, wiesz, bo mówimy...
Chciałem podpalić trochę,
znaczy,
żebyś coś
według,
powiedział.
Znaczy inaczej, w czasie rzeczywistym, gdy to oglądałem, byłem pewien, że piłka była w bramce. No, potem już było tyle tych powtórek, no, że już mam tyle w głowie różnych ujęć i różnych sytuacji, różnych prób udowodnienia, że wpadła, nie wpadła, że teraz to już sam się pogubiłem. Ale w czasie meczu wyglądała, jakby wpadła. A tutaj Grzegorz Szpak wspomina, że z Betisem ważyło się mistrzostwo. Tak, rzeczywiście to było walka o mistrzostwo, ale nie do końca można powiedzieć, że tylko ten jeden, prawda, gol na nim zaważył. Tak, ale masz rację, Grzegorz Szpak ma rację. Tamten mecz był dosyć ważny, bo był w końcówce sezonu, kiedy o to mistrzostwo walczyliśmy z Realem. Tak, to prawda.
To lecimy dalej z kontrowersjami, bo było też takie podejście, ono chyba zostało zaczęte w Chiringuito, że przy ewentualnym golu Lamine Yamala byłby spalony.
Wiesz co, widziałem to. Powiem ci, jak już standardy sędziowskie w tej lidze ustala banda komediantów z programu rozrywkowego puszczanego w środku nocy tylko i wyłącznie dla kibiców Realu Madryt, to pewnie prawdopodobnie takich o najmłodszym wieku, no to sorry, jeżeli to jest wyznacznik, a wiem, że już kibice Realu oczywiście tą narrację przyjęli, spoko. Nie ma problemu, jeśli chodzi o mnie. Tylko zabawne, że znowu to jest, jeżeli tak by rzeczywiście było, to ja bym się chciał zapytać znowu, dlaczego tylko i wyłącznie w meczach Realu to byłby spalony, który daje im korzyść? Bo ja przypominam taki mecz i sytuacja jest bardzo podobna i oczywiście jest z tego sezonu i to z meczu, który sędziował Sanchez Martinez może, który siedział na VAR? Tego meczu z Rayo, gdzie faulowany był Rafinha i sędzia postanowił to olać. Tam bramka, która dała Rayo remis niejako, została strzelona w sytuacji, w której najpierw zawodnik na pozycji spalonej ingerował w akcję, a potem na pozycji spalonej zasłaniał bramkarzowi całe pole widzenia. Nikt na to nie zwrócił uwagi, bo piłkarz, który oddawał strzał, strzelał po prostu w innym kierunku. Nie strzelał tam, gdzie stał bramkarz, czyli ta linia strzału nie była bezpośrednio zasłonięta, tylko ten piłkarz zasłaniał mu część wizji. Ale podobnie jak tutaj Kubarsi, nie wpływał na niego w żaden sposób. Po prostu mu trochę zasłaniał. No to Kubarsi nawet nie zasłania. Więc to już po prostu jest kręcenie narracji, to jest wymyślanie przepisów na nowo. To jest właśnie, to jest dokładnie co było w Lidze Mistrzów.
Czy dla mnie bardzo bramka, symptomatyczne czy, jest to, czy bramkarz, że nikt tego spalonego w czasie rzeczywistym nawet nie rozważa.
Ale w ogóle nikt o tym nie mówi, wiesz, bo teraz będziemy wymyślali przepisy na nowo, rozumiesz? Wymyślali je na nowo, każdą interpretację. Przecież jest to i oczywiście nagle się okazuje, że jest faul na Christensenie. Nikt o tym nie mówił, rozumiesz, w czasie meczu.
Cross nie wyskakuje. Pomówić o tym, dlaczego
tak,
nie było.
Cross nie wyskakuje do piłki. Christensen skacze pionowo i wsparcie w takiej sytuacji jest absolutnie legalne, bo jeżeli twój rywal nie walczy z tobą o piłkę, to nie bierze udziału w akcji. I taki właśnie był Cross. Gdyby Cross się oderwał od ziemi o 30 cm, to byłby faul 100%.
100%. Pomógł sobie delikatnie przy wyskoku, żeby uderzyć i tyle, to powiedział Soto Grado.
No bo tak sytuacji właśnie było, czyli skacze pionowo z rywalem, który nie reaguje w ogóle. Nie reaguje Cross, nie kłóci się po tym. Nikt się nie kłóci z Realu. Jeżeli się Real nie kłóci na boisku, podobnie jak Barcelona, to znaczy, że oni sami nie uważają oczywiście, że cokolwiek się mogło wydarzyć. Jeżeli ani Cross, ani Unii, ani nikt inny nie ma o to pretensji, no to teraz po prostu sobie siadają w Chiringuito te właśnie komedianci i wymyślają, rozumiesz, i puszczają to w obieg i to zaczynają podawać oczywiście kolejne konta madryckie i nagle się okazuje, że to Barcelona, rozumiesz, oszukała. Bo Christensen sfaulował Crossa, rozumiesz, a sędzia im dał. To oni są poszkodowani, rozumiesz, w tym meczu nagle. I tak się kręci tą narrację od lat. No tutaj to, z tym to nie wygrasz nigdy. My za to możemy rok spędzić na gadaniu o tym. Wziąć wszystkie sytuacje z całego roku. Nikogo nie przekonasz.
Rzuty karne. Był podyktowany dla Realu, nie był podyktowany dla Barsy. To zacznijmy sobie od Realu i tego, jak Kubarsi zatrzymał nieprzepisowo Vázquez. Swoją drogą, Vázquez nieoczywisty bohater tego spotkania, ale dla mnie MVP, a nie żaden Lamine Yamal. No. ale to już tam...
To na pewno. To
ja
na
mam
pewno
zawsze takie Lucas bardzo... One, dla mnie te nagrody MVP po meczach to nie mają za dużego znaczenia nigdy, ale bardzo mnie zdziwiło, że w ogóle dostał ktokolwiek z Barcelony, a nie właśnie Vázquez. Jak oceniasz tę sytuację?
Według mnie to jest rzut karny. Jestem w pełni...
Nie powycinają cię na Twitterze. Wiesz co, myślałem, nie, że jestem... bardziej podpali.
Nie, bo jestem w pełni świadomy tego, co zrobił Lucas Vázquez. Tylko, że tutaj ciężko mówić, to nie jest symulka. To jest cyniczne po prostu wykorzystanie swojego doświadczenia w pojedynku z kimś, kto tego doświadczenia nie ma w ogóle. I o ile rzeczywiście, w mojej opinii, takie sytuacje powinny być przez sędziów blokowane zwyczajnie. Bo to nie jest faul. Lucas Vázquez się wbija tak naprawdę w Kubarsiego, a nie odwrotnie. Ale to prawda jest taka, że to Kubarsi popełnia błąd juniorski, bo jest juniorem. I pozwala Vázquezowi na wykorzystanie tej sytuacji.
I ja dla nie mam przepisów i interpretacji, jakie obowiązują, to jest rzut karny. Dla mnie
po prostu. Dokładnie. I to jest dokładnie. I to jest dokładnie. I to kończy dyskusję. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. Pamiętacie mecz taki był, kiedyś graliśmy z taką drużyną, kurde, jak ona się nazywała? Taka z Paryża drużyna, ona ma takie stroje, że niebiesko, trochę czerwono. I ona była kiedyś na Camp Nou i przegrała 6-1. Pamiętacie taki mecz? To przypomnijcie sobie rzut karny, który podyktowano za faul na Neymarze. Zwróćcie sobie na to uwagę. To jest identyczna sytuacja. To jest wykorzystanie tego, że obrońca popełnia błąd. Różnica polega na tym, że gdy zrobił to Neymar, to Barcelona ukradła, UEFA oszukała, a Jedkin, prawda, wziął pieniądze. Gdy robi to Lucas Vázquez, to jest to wykorzystanie doświadczenia. Ja tak też uważam generalnie, bo to jest wykorzystanie doświadczenia. Tylko, że wtedy, gdy to Neymar robił, to był skandal na całą Europę. A ja pamiętam taki karny i powiem ci, właśnie z meczu Barca-Real, szedł bardzo wielu lat i wtedy taką głupotę, jak tutaj zrobił Roberto Carlos. Wtedy jeszcze nie było tych systemów VAR i tak dalej, oczywiście. Nie było 150 powtórek z 11 tysięcy kamer. Ale było kilka.
Na świecie nie było.
Tak, i był rzeczywiście taka sytuacja, że Roberto Carlos wszedł ślizgiem, nie trafił w zawodnika, a ten, już nawet nie pamiętam w kogo, jak mam być szczery, nie trafił w niego w ogóle, nawet w piłkę, nic tam się nie wydarzyło po prostu, ale to było na tyle agresywne, że ten zawodnik po prostu chciał uskoczyć od tego wejścia i mimo tego, że Roberto Carlos go nie trafił, no to wyglądało po prostu z kamery prowadzącej czy z pozycji sędziego jak zwyczajnie bardzo ostry faul, a tam nie było nawet kontaktu. No więc to jest wykorzystanie czegoś takiego i ja to, powiedzmy, jestem w stanie zrozumieć i też nie miałbym pretensji o sędziego, bo tu są zwyczajnie podstawy do podyktowania rzutu karnego. Żeby te podstawy, powiedzmy, zamieść jakoś, to musiałby sędzia podejść do monitora i ocenić, że Lucas Vázquez celowo wbija się w Kubarsiego, tak jak zrobiono to na meczu Arsenalu z Bayernem, gdzie Saka próbował wymusić tak rzut karny na Neuerze i sędzia go nie podyktował.
A nie masz wrażenia, że mimo wszystko Vázquez, przy sytuacji z Vázquezem kluczowe jest to, że on jeszcze tam zahacza Kubarsiego lewą nogę?
Bo według mnie nie, że... bo widać też przed tym jeszcze dotknięciem, że już Lucas Vázquez ma taki cel. Że nawet jakby nie miał nogi lewej w ogóle, to i tak by się w tego Kubarsiego wwalił. Więc, a jeżeli takie coś jest faulem, no to znaczy, że był faul, ale mi nie malu również. No bo jeżeli takie muśnięcie, które rzeczywiście według mnie może wytrącić z równowagi, ja się zgadzam. Więc, ale nie, jeżeli to jest faulem, jeżeli walimy faul na dole, jeżeli mówimy, że to jest faul na dole, to muśnięcie, jeżeli to jest muśnięcie tej lewej stopy na dole, nie, zapominając o prawej nodze Vázqueza, no to identyczny faul w takim wypadku był na Laminie. Czyli lekkie muśnięcie pod stopą.
To mi się wydaje, że nie.
Czyli, ta, znaczy, czyli
zamykając temat Vázqueza, tu jest oczywisty karny, nie ma się co spierać, bo Vázquez potrafił wykorzystać brak doświadczenia Kubarsiego i tu bym przede wszystkim zaznaczał, że trudno mieć jakiś wielki żal do Kubarsiego, bo...
Nie, no to mówię, że jest junior, no, chciał zablokować jak największą przestrzeń, a Vázquez to wykorzystał.
Ale z kolei...
Błąd to jest Cancelo w tym meczu, znaczy w tej sytuacji, że to Cancelo ma błąd, bo nie dość, że nie wybija tej piłki, też daje się ograć, prawda?
Tak. Natomiast ta sytuacja z Laminy Jamalem, w której Kamavinga go trąca w podeszwę, no powiem ci, że tu niestety ja nie będę bronić Jamala i wydaje mi się, że słuszna decyzja sędziego, bo jakkolwiek rozumiem, że oglądanie powtórek w slow-mo i ocenianie takiego kontaktu może być złudne, o tyle ja nie widziałem takiej powtórki, po której bym uważał, że nie symulował Hiszpan w tej sytuacji.
No, ja mam trochę podobne podejście, zwłaszcza, że mamy już historię nurków, Lamina, nawet na świeżo w sumie, bo dopiero co przyjechał z kadr, gdzie wywalczył karnego z Brazylią nurkiem.
Więc... Ale wielokrotnie też nie udawało mu się nic wywalczyć, tylko po prostu kładł się i to jest bardzo.
Ale chodzi
smutne.
O to, że on już ma niestety, on już ma historię tych zagrań według mnie, dosyć bogatą jak na tak młodego zawodnika, który dopiero pierwszy sezon gra w piłkę. I to też jest istotne według mnie w ocenie sędziego, bo to widać po prostu, wiesz, i żeby tutaj, no nie, to jest karniątko, jeżeli w ogóle jest tam kontakt według mnie, jeżeli w ogóle ten kontakt faktycznie powoduje jakiś upadek, czy jakiś zmienia tą sytuację, to według mnie jest to karniątko, które, no, rozmawialiśmy o tym kilka razy już kiedyś, które już w tym sezonie przede wszystkim miały zostać wyeliminowane, to się nie zawsze udawało. Ale nie, za takie rzeczy ja bym wolał karnych nie dyktować, bo rzeczywiście mogło być wtedy bardzo dużo.
Pełna zgoda. Ale to w ogóle te sytuacje z karnymi i w ogóle ocena tego meczu i kontrowersji sędziowskich pokazują, w jaką złą stronę poszły przepisy, że bardzo trudno jest jakąś jednoznaczną konsekwencję w tym wszystkim uzyskać.
Według mnie problemem w ocenach tych wszystkich sędziowskich decyzji, problemem jest to, że coraz częściej pojawia się słowo. I to mówię u wszystkich, nie mówię tutaj tylko o kibicach jakiejś drużyny. Mówię to o dziennikarzach, mówię to o komentatorach podczas meczów, o ekspertach w studiu. Wszyscy mówią generalnie takie coś. Był kontakt. I to z reguły jest informacją, że jeżeli jest kontakt, no to jest podstawa do podyktowania rzutu karnego. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że gry kontaktowe charakteryzują się tym, że występuje w nich kontakt. Więc jeżeli sam kontakt jest wystarczającym powodem do podyktowania rzutu karnego, to znaczy, że my powinniśmy zacząć grać w siatkówkę po prostu. Tam nie wolno się dotykać.
Ekstra szoty. A ta sytuacja, gdzie Jamal mógł wyjść sam na sam, to jest,
nie,
zgadza
to
się,
jest żółta.
Kolejna na liście.
To jest żółta kartka tylko dlatego, bo ta sytuacja się różni od tej z Paryża. A różni się tym, że między Araujo a Cubarsim, dajmy na to, żeby to bardziej uplastycznić, w sytuacji Realu Madryt po środku był jeszcze jeden zawodnik i on był rzeczywiście blisko. Pamiętamy ten z meczu z Paryża, z Paryżem, że Araujo pokazywał na Cubarsiego. Zobaczcie, jest jeszcze jeden chłopak, to nie byłem ostatni, tylko ten Cubarsie był daleko, a tu jednak był blisko chłop. Ja już teraz powiem ci szczerze, że już nawet nie pamiętam, bo nawet ta stop klatka to jakiś rozmazany jest, ale biały jest generalnie w każdym razie, czyli nie Rudiger i nie czuła menu. Natomiast no, rzeczywiście jest tam zawodnik, który, nie mówię, żeby skasował Lamina, ale jest zawodnik, który sprawia, że nie możemy tak na 100% powiedzieć, że wychodzi na wolną pozycję. Tak według mnie.
A dużą kontrowersją by było, gdyby była czerwona?
Nie. Wydaje mi się, że... Znaczy, oczywiście. Znaczy, to jakby była czerwona, to by się okazało, że trzeba zaorać cały system VAR, cały system sędziowski, CTA, RFFF.
Ja nie mówię w ogóle o perspektywie Realu. Mówię, możesz sobie podstawić dowolną drużynę.
Myślę, że tak. Myślę, że to byłaby kontrowersyjna. Tak. Tak, myślę, że to byłaby kontrowersyjne.
Że jednak bardziej żółta niż czerwona.
No ja nie uważam, że powinna być czerwona, więc dla mnie na pewno byłoby to kontrowersyjne.
Ja powiem ci szczerze, po tylu błędach i tylu dziwnych decyzjach, jakie padały w tym sezonie, to już ciężko mi obiektywnie to stwierdzić. Natomiast
znaczy, oczywiście
wydaje mi się, że w tym wszystkim bezpieczniejsza byłaby żółta, chociaż na żywo jak oglądałem, to miałem takie poczucie, że gdyby dał czerwoną, to wybroniłby się z tej decyzji.
Widziałem czerwone kartki za faule w tych miejscach, w takich sytuacjach w lidze hiszpańskiej, więc tak. Sergio Canales w zeszłym sezonie z Celtą chyba. Kiedy się odwołał od czerwonej kartki, sąd mu pozwolił grać, a on wyszedł na boisko i dostał czerwoną kartkę właśnie za to i wtedy uważałem, że jest to taki trochę rewanż. Rewanż sędziowski, rewanż za to, że on zaskarżył inną decyzję sędziowską do sądu i wtedy z tą decyzją, prawda, mógł zagrać. Nie powinien grać, bo był zawieszony, ale sąd mu na to zezwolił, czyli podważył decyzję sędziów i według mnie to wtedy był taki rewanż na nim.
A to, co zrobił Rudiger tyłkiem na Firminie?
To jest rzut karny. Według mnie to jest 100% rzut karny. Ja w ogóle absurdalne jest dla mnie to, że my rozmawiamy właśnie o falu na Laminie. Śmieszne jest to, że rozmawiamy o czerwonej kartce. Nie do końca rozumiem kilka tam jakichś aspektów, o które się kłócimy w internecie. Natomiast tu to jest właściwie, no nie ma lepszej sytuacji. No, jeden zawodnik mija drugiego i ten mu po prostu zastawia drogę do, zastawia mu tyłkiem, biodrami, cokolwiek, blokuje mu drogę, przewracając go. I to nie jest, to jest faul, nawet w koszykówce byłby faul, bo nie stoi nieruchomo. Gdyby Rudiger stał nieruchomo i po prostu Firmino by się w niego władował, to oczywistym jest, że, no o czym bym mówił, no było się nie ładować. No ale tu mamy sytuację, kiedy Firmino by go ominął, gdyby on nie wystawił tego tyłka. I według mnie to jest faul. I to jest dosyć dosyć w ogóle taki charakterystyczny faul dla bardzo wielu sytuacji w naszej lidze, który, no, trzeba być uczciwym, rzadko zostaje odgwizdany. Tylko pamiętajmy o tym wtedy, kiedy niektórzy kibice będą płakali o decyzje sędziowskie, to pamiętajcie o tej sytuacji. Bo
wiem,
nam się
że
to zdarza regularnie.
Na czacie kibiców Realu, więc jestem ciekawy, co oni napiszą, co uważają i czy są w stanie obronić sytuację z Rudigerem. Bo ja też się zgadzam, że tu powinien być rzut karny. I jeszcze była taka jedna sytuacja z nim, kiedy wpadł w Lamine Yamala. Kojarzysz?
Przepraszam, bo tu czytałem Tomka, coś nie mogę doczytać. Tak było blisko. A, to żółta Fede. Aha, żółta Fede, to Fede był blisko. Okej, przepraszam. Już ten, słucham. Przepraszam.
Znowu
mówię, że biały.
Od ci strasznie odbiła.
No musiałem zobaczyć, to ten biały. No dobra, dawaj.
Raz zrobiłeś liczby. Ja to w ogóle myślę, że Maisie zrobił te liczby, a nie ty.
Tak. Ja rozmawiałem z internautami, oni potwierdzają, że ja dostałem jeden like, a on dostał całą resztę.
To są ci sami internauci, którzy są ankietowanymi w Familiadzie? Co to nikt nigdy nie wie, kto to jest?
No, ja wiem, kto to jest.
A, no dobra.
Bo ja z nimi rozmawiam. To ja te hasła wymyślam. Więcej niż jedno zwierzę. Lama.
A propos, było pytanie, dlaczego żyrafa nie ma jedzenia?
Było, widziałem, no już tłumaczyłem to chyba przed 2 tygodniami, mam wrażenie. No, żyrafa dostaje teraz jedzenie niestety w formie nie prosto z drzewka, gdyż drzewko musiało opuścić ten ponury tutaj pomieszczenie i pójść na słoneczko. Potrzebuje słoneczka na tym etapie.
Ale wróci do nas, jak będziemy w zimowej jaurze nagrywać
Tak,
podcasty.
Na jesień wraca, bo już jak mu zimno, to musi super wrócić, ale żyrafa będzie dostawała tam raz na tydzień, coś tam dostanie. Zobaczymy, jak będzie się
sezon
toczył.
Miałem nadzieję, że do kanału sportowego weźmiesz żyrafę.
Następnym razem może. Nie wiem, czy się zgodzą. Tam mają dużo różnych rzeczy.
To prawda, że jest tam sporo wszystkiego dookoła. Coś mówiłem.
No pytanie
Lamine Yamali, tak, Lamine Yamali, jak Rudiger w niego wpadł.
Znaczy no, to takie raczej, no, to jest po prostu niesportowa gra, no i
na kartkę?
Znamy Rudi. No nie wiem, powiem ci, jak patrzę na tego Rudigera, to tak jakby takie zachowania, on miał kartki dostawać, to myślę, że musiałby w każdym meczu je dostawać.
Ale gdyby
on jest
tak
jakiś
wpadł Viniciusa?
No to pewnie byśmy inaczej rozmawiali, wiadomo, ale no, Rudiger jest taki szalony, ale też w Rudigerze nie widać, według mnie, nie widać złości. Nie widać, żeby, wiesz, bo czasami jest tak, że
czyli
nie wiem,
jak
zawodnicy...
uśmiechnięty w 16-latka, to jest okej. Okay.
Nie, no widać, że on tutaj, on ma jakiś problem chyba, jakiś taki emocjonalny bardziej.
Nie podpalę cię dzisiaj, staram się, ale nie mówię.
Po czym, odepchnął go, no nie powinien tego robić, jest to granie sportowa, sędzia powinien go upomnieć, no ale to wszystko, co ja jestem w stanie z tego wydobyć, no bo co byś chciał, czerwoną kartkę mu za to pokazywać? Jakby, no... Żółtą,
nie wiem, czy chciałbym mu za to pokazywać, ale gdybyś tak powiedział, to byśmy trochę rozkręcili.
O, tutaj Ekstraszoty mówi, że Rudiger lubi też suty wykręcać. To też widzieliśmy, ale jakby ten... No nie wiem.
O, ale Tomasz przypomina
nie,
sytuację,
no gdzie tam,
której
no,
ja nie mam...
To jest piłka nożna dla dorosłych facetów. No jeden popchnął drugiego, no gramy dalej. No jakby w niego rzucił piłką jak Kundę, no to wiadomo, ale tak to... No. Jedziemy
z właśnie,
tematem.
Bo była jeszcze jakaś spina między Winim a Kundę. Latały takie krótkie nagrania.
I teraz mam właśnie pytanie może do kibiców na czacie Realu Madryt, jeśli są. Witamy was oczywiście. I teraz jest takie pytanie. Czy widzieliście w ogóle taki dosyć... niedługi film o tym, jak Vinicius biega za Kundę i próbuje go cały czas, że tak powiem, sprowokować?
Ja to widziałem i nie mam zielonego pojęcia, co tam chodziło.
No właśnie,
widziałem
ja też nie
wiele
mam.
Oburzonych komentarzy, że co ten Vini robi i takie w narracji, że a potem będzie się domagał szacunku, więc odwinąłem sobie jeszcze raz to wideo, przeczytałem jeszcze raz komentarze, jeszcze raz wideo i nie mam zielonego pojęcia, o co oni się przyczepili w tej sytuacji do Viniego, bo... Zakładam, że gdyby to był jakikolwiek inny piłkarz i gadałby sobie z Kundę, to po prostu przeszłoby to bokiem, ale że gadał Vini, to nagle się zrobiła z tego nie wiadomo jaka afera.
To
nie
znaczy,
widziałem też
to...
żadnych filmów z podstawionymi na przykład napisami, co on tam mógł ewentualnie powiedzieć.
Tego nie widziałem też, ale wydaje mi się, że to będzie im ciężko z tego filmu rozczytać, co on tam mówi, bo to się dzieje jednak w jakimś tam ruchu, cały czas się obraca, gdzieś wraca do tej sytuacji. Natomiast no, tylko pokazuje, no, jakim człowiekiem jest Vini. No, jest cynicznym po prostu symulantem i prowokatorem, który po prostu lata za tym Kundę, z którym sobie cały mecz nie mógł za bardzo poradzić i lata, że tak powiem, za nim teraz i będzie go prowokował. No sorry, no ale to wy widzicie coś innego?
Czy ja szczerze mówiąc nie widzę tam zupełnie nic. Znaczy ale widzę gościa, który sobie pogadał.
Oj, tu jest jeszcze pytanie o faul Araujo na Rudim w polu karnym. Tam była taka przepychanka rzeczywiście, ale ja na nią nie zwracałem uwagi, wiesz, bo też jest tak, że bardzo podobna sytuacja była pod drugim polem karnym i oni się tak samo utrzymali, tylko wtedy jakby to Araujo teoretycznie miałby być tym faulowanym, więc nie, te pojedynki Rudiger-Araujo to ja osobiście w ogóle na nie zwracałem uwagi, no bo one po prostu to są dwa silne chłopy, które walczą za wszelką cenę i żaden nie odpuszcza i tak jak jeden jednego przewraca w jednym polu karnym, tak drugi drugiego w drugim polu karnym i mam wrażenie, że sędzia wszystko widzi, po prostu ma to gdzieś.
Jak to lubicie, to zwinim to trash. Chyba nie do końca zrozumiałem ten komentarz na czacie.
A czy sensu chyba, ja rozumiem, że tu sugestia jest taka, że po prostu Vini robi tak zwanego trash talka, typowo z NBA, prawda, takie coś, czyli zaczepia tych swoich rywali. No ale to właśnie na tym polega kontrowersja, na tym właśnie podlega prowokowanie. No ja byłem, ja grałem w koszach, dużo gadałem na boisku, ale wszystkie moje gadania na boisku do koszykówki miały na celu albo kogoś wnerwić, albo kogoś zmusić do jakiegoś faulu, albo jakiejś głupiej straty, no to tylko do tego służy. W innych sprawach się na boisku nie rozmawia, no więc z rywalem przynajmniej. No, można sobie tam zamienić dwa słowa, ale głównie podczas jakiegoś meczu o dużej stawce, przy rywalizacji dużej intensywności, to raczej te wszystkie potyczki słowne to raczej nie są koleżeńskie gadki, tylko z reguły jakieś właśnie próby zdyskredytowania, nie wiem, z rozkojarzenia czy sprowokowania rywala. No, nie oszukujmy się.
Są prośby, żebyś pozdrowił widza.
Pozdrawiam widza. Wiesz co, lepsze, wiecie co, brakuje mi tego z zeszłego tygodnia, chłopaka. Pozdrawiam M0Astri. No szukam jakoś takiego połączenia. Astri polecam, bardzo fajny zespół, funkowo, groovy, taki amerykański z lat 90. Mega fajna zabawa, jak ktoś lubi trochę żywego grania. To może coś połączone jest z czymś, grałeś tutaj, no. Jedziemy dalej, Rafałku. Bo ja dzisiaj czat sobie włączyłem i czytam, rozumiesz, po prostu, wiesz, co chłopaki piszą. I
nie,
dziewczyny.
No ja wiem, że prowadzenie ci weszło w krew, dlatego ja już powoli żegnam się ze swoją rolą. Chcę się cieszyć swoim ostatnim podcastem. Jak czytałem czat, gdy Maciek był w kanale sportowym, to tam prawie same madryciaki spinali się do niego. Jak sobie radzisz z presją, Maciek?
Ja nie widziałem tego czatu. Nie, co ty, wiecie
to
co,
gdybyś
mi nic
chciał
nie
wiedzieć, to jak byłeś,
wiesz?
W KS, to spinali się do ciebie.
Wiecie co, mi to nie przeszkadza kompletnie. Ja lubię pogadać, mogę się nawet pokłócić, ale takie wrzutki typu, wiecie, jedno, dwa zdania gdzieś tam na jakimś czacie, czy tam gdzieś w internecie, to wiecie, no nie oszukujmy się, no jesteśmy wszyscy obcymi sobie ludźmi praktycznie, no znamy się tak naprawdę troszeczkę, więc ja osobiście przejmuję się tylko ludźmi, których dobrze znam i szanuję.
Jest prośba, żebyś został tatą kolegi, którego pozdrawiałeś.
Tatą? Ja już mam swoje dzieci, wiecie.
Chciałbyś kolejne?
No, zależy. Jak na przykład użytkownik, który...
Jak wbijecie 10 tysięcy subów...
O, na przykład. Albo jak na przykład się okazuje, że to jest taki synek utalentowany, co rodziców utrzymuje na przykład na pewnym etapie, to... Jest, znajdę trochę mi. Tu taka kanapa jest, stoi, mogę pokazać. Jest miejsce, jakie się znajdzie. No,
no tam, gdzie kiedyś stał kwiatek dla żyrafy, to będziesz. Idźmy dalej. Mam jeszcze o kartkach dla Modricia.
No, powiem wam. To już mnie
dwa razy przerwał akcję Barcelony.
To powiem ci, to jest tak naprawdę według mnie największa kontrowersja tego meczu, tak naprawdę. Bo i tak nie jesteśmy w stanie w żaden sposób rozstrzygnąć tej sytuacji ze bramką, nie bramką, widmo Lamina. O tyle tutaj nie jestem w stanie zrozumieć, jakie procesy w ogóle zachodzą w głowie sędziego, który tak. Modric traci piłkę w bardzo groźnej strefie, fauluje taktycznie na 18 metrze, nie dostaje kartki. Ja pamiętam z końcówki spotkania taką sytuację, w której Kubarsi dostaje żółtą kartkę za faul taktyczny 80 metrów od swojej bramki. I to nawet nie jakiś tam że złośliwy faul, tylko po prostu próba przejęcia, prawda, która się kończy faulem. Tu mamy po prostu, Modric planuje ten faul, podbiega i fauluje, bo Rafinha jest po prostu pod polem karnym, nie dostaje za to żółtej kartki. No pomyślałem, dobra, to jest Modric, przecież wiadomo, że piłkarze o takiej renomie mają troszeczkę forów u sędziów. No przecież wiem, że Messi też nie raz dostawał od sędziów, że tak powiem, trochę spokoju właśnie z racji tego, jakim jest piłkarzem i kim jest. No natomiast potem mamy sytuację nagle, w której nie wiem, Modric sobie piłkę ręką zatrzymuje dosłownie. I to nie, że przypadkiem musną, dotyka i po prostu idzie tą ręką do tej piłki. Nie ma rzutu, nie ma żółtej kartki. No mamy sytuację, gdzie obrzydliwy stempel na Pedri i zaczyna symulować od razu. No to jest charakterystyczne w ogóle, ale nigdy dla niego. To jest takie charakterystyczne dla Krosa, mam wrażenie. Dla Ramosa było zawsze. Faulujesz i od razu udajesz, że jesteś faulowany. I to taki brzydki stempel, więc nie. To jest według mnie największa kontrowersja. To jest największa kontrowersja tego meczu według mnie, to jest to, że Modrić ten mecz po prostu tu kończył. I jakimś w jednej stronie rozumiem, że właśnie, że legendy mają troszeczkę łatwiej w tych sytuacjach, natomiast no też są jakieś granice takich zachowań. Jeżeli po jednej stronie można było dostać kartkę dosłownie za cokolwiek, oczywiście też nie było tak, że tych gardów tymi kartkami tak sypał na lewo i prawo. Tylko problem w tym meczu, taki podstawowy, największy problem w tym meczu, według mnie, to jest dobór właśnie tego sędziego, bo teraz mamy sytuację, jeżeli wybieramy Soto Grado, który wypaczył dwa wyniki Barcelonie w tym roku i ja nie będę udawał, że to jest za mocne słowo, bo po prostu je wypaczył. Wypaczył mecz z Getafe i wypaczył mecz z Granadą. To są 4 punkty i teraz wypacza trzeci mecz. Trzeci mecz wypaczył Barcelonie w tym sezonie. I zakładając, powiedzmy, nawet spokojnie, ale zakładając, to gdyby Soto Grado tych meczów nie wypaczył w tym sezonie, Barcelona by je wygrała zgodnie, że tak powiem, przynajmniej miała szansę je wygrać, czyli dostała rzut karny i zaliczoną bramkę, prawda, z Granadą, no to byśmy mieli już 4 punkty więcej, czyli już do meczu z Realu podchodzilibyśmy tylko z 4-punktową stratą. Wygrywasz ten mecz i masz 1 punkt. Powiem ci lepiej. Gdyby nie wypaczył tego meczu Soto Grado i Manzano nie wypaczył tego meczu, bo my się kłócimy, rozumiesz, o sytuacje kontrowersyjne, faul, nie faul. Przypominam, że w pierwszym klasyku Tchouaméni prawie urwał głowę Araujo w polu karnym i wtedy Manzano też był święcie przekonany, że wszystko jest w porządku, więc mamy 2 mecze. Oba są wypaczone według mnie, mecze klasyki, oba wypaczone wynikowo i to jest 6 punktów, rozumiesz, 6 punktów. W jedną lub w drugą stronę. To tylko na bazie tych 2 spotkań. Gdyby one się potoczyły po myśli Barcelony bez, że tak powiem, ingerencji sędziów w ten mecz, bez ingerencji, że tak powiem, na niekorzyść, to my byśmy byli w tym momencie liderem. Tylko na bazie tych 2 meczów. Wyjmijcie 6 punktów Realowi, dołóżcie 6 Barcelonie.
Nie lubię takiego wirtualnego.
Ja też nie, bo to nie o to chodzi. Bo nie, to nie o to chodzi. Ja tylko pokazuję, jak można wypaczyć całe rozgrywki 2 meczami, a my rozmawiamy o gościu, który wypaczył 3 mecze w Barcelonie w tym sezonie. 3 mecze.
Za duże gdybanie. Według mnie.
Nie, pewnie, znaczy, pewnie.
Nie odbieram tylko tego, że te błędy były, ale nie odważyłbym się chyba powiedzieć, że
ale to wiesz, ale to sobie
wyglądałoby tak i tak.
Akurat w tych 2 przypadkach to by tak wyglądało, bo to były ostatnie sytuacje meczu dosłownie, jeżeli chodzi o Getafe i jeżeli chodzi o Granadę. To były ostatnie sytuacje w meczu, nie byłoby kiedy odpowiedzieć na te sytuacje, więc bardzo aby te mecze wygrała. Natomiast chodzi mi bardziej o wzór tego sędziego.
To byłby karny, nie wiadomo czy karnego by strzelili. I tak
no pewnie, ale dobra, zostawiamy to. Zostawiamy to, bo to się nie wydarzyło. Zostawiamy to, tylko zwracam na coś innego uwagę. I teraz masz sytuację taką. Podchodzisz do meczu z Realem Madryt i teraz tak. Z założenia masz sędziego, który ci wypacza regularnie wyniki meczu. Regularnie. Wiecie, że Soto Grado ma jeszcze lepszy bilans dla Realu Madryt niż Gil Manzano? Albo identyczny? I tak samo, a jeszcze gorszy dla Barcelony. Czyli to jest wybranie sędziego, który robi nagle wielką karierę, będąc największym katem Barcelony, dosłownie, łamiąc przy tym przepisy regularnie. Czyli to jest droga kariery sędziego w Hiszpanii. Czyli będziesz, że tak powiem, surowo traktował Barcelonę, a lekko na przykład jej rywala i możesz robić karierę. I teraz podchodzisz do meczu, w którym tak, masz sędziego, który ci już wypaczał mecze, nie masz żadnej pewności, że nie zrobi tego ponownie. Czyli już inne zupełnie jest nastawienie do tego meczu. Już inaczej się do niego przygotowujesz, to w ogóle nieważne, no bo my się do żadnych meczów nie przygotowujemy. Ale to zobacz, jakie emocje muszą buzować w tych piłkarzach, kiedy oni są przekonani święcie, potem, że popełnili na przykład, zrobili coś dobrze albo źle, a sędzia to ocenił inaczej. I teraz masz sytuację, w której masz sędziego, który cię z założenia zawsze przekręca i doskonale o tym wiesz. Masz szefa ligi, który się śmieje z tego, że ci właśnie być może nie zaliczyli prawidłowej bramki, bo mu się nie chciało technologii kupić. Rozumiesz? I na końcu masz całą narrację przekręconą tak, że to się na końcu okazuje, że to w Christensen faulował i w sumie to Barcelona oszukała Real, rozumiesz, nagle. Taka jest narracja kręcona już powoli w Hiszpanii. Więc ja to powiem tak, już wydaje mi się, że dość o tych sędziach, dość o tych sytuacjach. Ten sezon się już skończył, Real jest mistrzem, gratulujemy. Natomiast no warto się zastanowić w przyszłości, jeżeli chodzi o ligę, czy jednak nie warto byłoby na takie mecze wystawiać sędziów, no którzy nie są aż tak skrajni po prostu. No bo to nie są przypadki, rozumiesz? No możemy przypadek mówić jeden, dwa, trzy, ale można wybrać sędziów, którzy są bardziej ogólni, którzy mają podobne bilanse na przykład wobec obu zespołów. Przecież jest pełno takich sędziów, którzy przecież Barcelona i Real z reguły wygrywają mecze. Historycznie, teraz, przed rokiem. Tylko zawsze raczej pytanie, wygrywają.
Czy bilans w pełni oddaje dobre sędziowanie, nie?
To nie jest ważne, bo żaden w Hiszpanii sędzia tak naprawdę nie potrafi dobrze posędziować meczu z reguły. To nie jest istotne. Chodzi o to, że tu masz anomalię zwyczajnie. Masz sędziego, który jest anomalią sędziowską w tej lidze pod kątem tych konkretnych dwóch drużyn. I przecież A zastanów się jeszcze, ostatnia rzecz, przepraszam. Zastanów się jeszcze nad jedną rzeczą. W Superpucharze 4-1 przy faulu Araujo na Viniciusie, gdzie też szukaliśmy tego faulu, nie wiem, tydzień czy dwa i nikt go nie znalazł tak naprawdę. Zakładamy, że tam był, gdzieś na dole w nogach. To Sotogrado jest na VAR. To jak ty masz wierzyć, że ten Sotogrado ci jakąkolwiek sytuację odwinie na twoją korzyść, kiedy on aż czeka i się uśmiecha, kiedy tylko ma szansę zagwizdać w drugą stronę. Pamiętacie jego uśmieszek? Jak drukował rękę z Getafe? Oni po prostu robią na tym karierę powoli, ci kolesie. Na tym, żeby źle sędziować w Barcelonie.
Mi nie do końca chodzi o to, żeby bronić teraz Sotogrado, bo nie mówię, że to jest dobry sędzia. Zresztą bronienie jakiegokolwiek sędziego w Hiszpanii byłoby mocno karkołomne. Tylko chodzi mi o to, że niekoniecznie jeżeli sędzia XYZ ma bardzo korzystny bilans meczów na korzyść Realu i bardzo negatywny na korzyść czy na niekorzyść Barcelony, to nie musi oznaczać, że jest złym sędzią i nie powinien być wyznaczony do klasyku, bo być może po prostu dobrze sędziował te mecze, a w tych meczach Barcelona przegrała, więc... Tylko to no chciałem dodać, że sugerowanie się statystykami może nie w pełni oddawać czy sędzia jest właściwy.
Tylko my mówimy o drużynach, które praktycznie nie przegrywają, koniec końców. Więc jeżeli masz sędziego, który ma 50% na przykład porażek Barcelony, jeżeli je sędziuje, to jest to anomalia po prostu. Jeżeli w tej samej sekundzie ma 85% na przykład zwycięstw dla Realu, to są anomalie w tej lidze. Bo takich różnic między tymi drużynami nigdy nie było i nigdy nie będzie prawdopodobnie aż takich. Może na jakimś małej przestrzeni sezonu, ale nie na całym, nie na rozciągłości kariery, nie na dekadę sędziowania na przykład, jak u Manzano. To są anomalie po prostu i to trzeba unikać. No jeżeli masz kontrowersyjnego sędziego, gdzie jeden klub jest przekonany, że może ich oszukać, że są z niego niezadowoleni, że regularnie potrafił po prostu tej drużynie szkodzić. No to z takiego czystego, nie wiem, takiego bezpieczeństwa wobec samego siebie, byś wybrał kogoś, to jest po prostu bezpieczniejszy, no. Kurde, no to mnie najbardziej wkurza, że to wszystko się dzieje, to wszystko wygląda, że opłaca się szkodzić Barcelonie na przykład w tej lidze. Ci sędziowie właśnie dostają te najważniejsze mecze potem. Przecież Manzano na tym zrobił taką karierę, że jest jedynym hiszpańskim sędzią, który jedzie na Euro na przykład. Gil Manzano, człowiek, który popełnił tyle błędów, że aż w głowie się nie mieści.
Cóż dodać?
I jeszcze najgorszy, a co jest najlepsze z tym wszystkim?
W słowach Perez,
A co robi komisja sędziowska? Świetny mecz. Takiego meczu posędziowanego to jeszcze nie widzieliśmy.
No to chyba nie podlega wątpliwości, że nic tu nie działa tak, jak powinno.
No właśnie o to chodzi, no.
A zdajesz sobie sprawę z tego, że cały nasz podcast idzie do śmieci za chwilę, bo i tak powtórzą to spotkanie, bo Laporta powiedział, że damy.
Bo była taka sytuacja, zrozumcie, że była taka sytuacja i jemu ktoś to na pewno podpowiedział, wiecie o co chodzi, ten gość nie ma rozumu po prostu. Sorry, ale ten gość jest... No, nie wiem, po prostu staram się znaleźć jakoś w sobie jakieś końcówki szacunku dla tego człowieka, ale ja oszaleję za chwilę.
A była dlaczego nie masz szacunku do Laporty?
No nie potrafię mieć po prostu, no bo on tu jest sternikiem, on tu za wszystko odpowiada od 3 lat i tu jest jeden wielki burdel, nic tutaj nie idzie zgodnie z planem, nic tu się nie dzieje tak, jak on mówi, że się dziać powinno, a jedyną jego odpowiedzią to jest madridismo sociologico, sędziowie i nie wiem co jeszcze, kurna.
Palancas.
I Palancas. Wiesz, no, kurde, no. To jest jego odpowiedzialność, wiesz. My się tu kłócimy, my się tu przepychamy, my tu się denerwujemy lub cieszymy, ale to jest jego odpowiedzialność za to wszystko. To wszystko, co się dzieje w Barcelonie, to jest jego i tylko jego odpowiedzialność w tym momencie. I on jest odpowiedzialny za własne słowa, on jest odpowiedzialny za to, co robi, za to, co mówi, za to, jak wygląda klub prowadzony przez niego. A my zaczynamy się po prostu ośmieszać. Kiedy po tym wszystkim, co się dzieje na tych boiskach, po tych wszystkich naszych błędach trenerskich, indywidualnych, drużynowych, z chybionymi transferami, z rozbuchanym drabinką płac, z popełnianiem błędów, jeśli chodzi o przedłużanie kontraktów i tak dalej, to jeżeli dla niego jedyną rzeczą, jaka tu nie gra w tym klubie, to jest jakieś odgórne bóstwo madryckie, które po prostu rządzi każdą minutą jego życia i nie pozwala, żeby Barcelona była znowu wielka, to sorry, ale to jest gówno, prawda i bzdury po prostu. Rozumiem. Ja też lubię rozmawiać o sędziach. Też wydaje mi się, że Barcelona ma z nimi bardzo ciężko, dużo ciężej niż ma Real. Ale to jest jakiś tylko jeden element kierowania drużyną sportową, no. On tylko o tym gada, co on ma. A potem pójdzie się wyściskać z Perezem, prawda? Albo sędzia oszukali. Klub faszystowski, rozumiesz, reżimowy, rządowy. Sędziowie im pomagają, liga ich kocha, rozumiesz, federacja ich kocha, wszyscy są najlepsi, a nas to nienawidzą. No to jest taka narracja ciągle prowadzona, no a potem idzie na ten obiad i się tam z nim będzie przytulał.
A to zapytam cię o to, co przy okazji, jak rozmawialiśmy o Szawim, wierzy w to, co mówi i takie są jego przekonania, czy to jest narzędzie, żeby kupić swój elektorat?
Nie, to jest, według mnie to jest cynizm po prostu. On kieruje to wszystkie te słowa, on kieruje do tych betonów socios z Katalonii, którzy siedzą tam na tych swoich ławeczkach, w tych swoich kaszkiecikach i mówią, ten Madryt znowu nas oszukał. I tak sobie siedzą i tak sobie narzekają na siebie, takie dziadziusie. Przecież nikt tak nie myśli. Laporta nie reprezentuje mnie na pewno jako socio i myślę, że wielu kibiców byłoby w stanie powiedzieć to samo.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć meczów do końca sezonu. Girona, Real Sociedad, Almeria, Rayo i meczem z Sevillą zamykamy zmagania w tym sezonie. Jakie to będą mecze dla Barsy?
Takie same. Jak, identyczne.
Jak... Chciałem powiedzieć, że takie same jak te po wygraniu Mistrzostwa Hiszpanii sezon temu.
Nie. A, to nie. To nie, nie będą takie. Właśnie o to chodzi. I my będziemy teraz do końca sezonu grać tak samo, jak gramy, oby zwycięsko. No bo przecież my nadal musimy na przykład utrzymać to drugie miejsce, bo chociażby Super Puchar, prawda, czyli pieniądze. No przecież my za chwilę gramy z Gironą po Walencji. Jak Girona z nami wygra, to spadamy na trzecie miejsce przecież i po Super Pucharze. Czyli kolejnych pieniądzach. Czyli znowu trzeba będzie odrabiać. Czyli zaraz do Japonii polecimy, nie? Czy gdzieś tam.
A masz rację, jeszcze Walencja.
O, no Walencja jest poniedziałek, przesunęli nam jakby co. To jest kolejna rzecz. I zobaczcie, jak ta liga funkcjonuje. Sama się chwali genialnym produktem, że ludzie z całego świata biją na mecze, zainteresowani tymi klubami La Liga. Fantastyczna informacja. I co robi? Ludzie nakupili, rozumiesz, biletów, samolotów, hotele sobie nakupili. No nie wiem, jeździłem na te mecze, jeżdżę na te mecze. Wiem, że to są i pieniądze, i trochę się trzeba postarać, i trzeba się trochę pomęczyć, by znaleźć te połączenia. I na końcu on im przesuwa mecz na poniedziałek. No przecież to trzeba być idiotą po prostu. Ja rozumiem, że można dać Realowi trochę przewagi przed półfinałem z Bayernem. Pewnie, niech mają. Nawet jak w ogóle nie grają, niech sobie odpoczywają. Nie ma problemu. Tylko dlaczego to musi wpływać na całą ligę znowu?
Sorry, że ci przerywam. Jak nie masz planów na piątek, to Magda mówi, że chce się z tobą spotkać na czacie i pogadać.
Ja nie wiem, kto to ogląda. To wiecie co.
Może ważniejsze, kto nie ogląda.
No, ale nie wiem tego, więc... Może... Bardzo miło. Pewnie, bardzo chętnie.
Magda, pisz na Twitterze do Maćka.
Pisz, dzwoń, dowiaduj się, jasne.
Tak. Wiesz co, nie spodziewałem się, że odpalimy kiedyś podcast i będziesz w trakcie nagrania umawiać się z Magdami i adoptować dzieci.
Bo jak ostatnio musiałem cię zastępować, to mi dopiero reżyserka pokazała, że tu jest czat. Ja nie wiedziałem nawet, ja nigdy tego czasu nie czytałem.
To fajnie, że się po roku skapnąłeś.
A teraz, no właśnie, a teraz się nagle skapnąłem i sobie tu czytam ciągle coś, dlatego tak ciebie trochę nie słucham.
A, no elegancko.
Bo tu się fajne rzeczy dzieją generalnie na tym czasie. Ty fart miałeś, że zawsze go widzisz, a ja to dopiero pierwszy raz.
A jak sobie przełączysz zakładkę na private chat, to masz, co nam pisze realizator, jakbyś chciał na przykład wiedzieć.
No, jakieś głupoty.
Tak. Na przykład teraz mamy głupotę, że 160 osób jest na live. Bardzo dziękujemy. I że 5 subskrypcji brakuje do 6,5 tysiąca, więc jeszcze lepiej.
Jest chwila
czasu. Muszę ci powiedzieć, że nie wiem skąd te suby nagle zaczęły nam się brać na kanale, ale bardzo fajnie.
No jak to skąd? No wszyscy chcą
o 4 do 6,5 tysiąca.
Oglądać.
Z pewnością. Tak w kontekście
no,
jeszcze Laporta
głupio
sezonu.
Gada, głupio gada, głupio robi, nie bierze odpowiedzialności za swoje własne czyny i to jest według mnie też duży, duży problem dla samej kadry tak naprawdę, bo zobacz co się dzieje, zobacz tak wewnętrznie, prezydent, trener, właściwie wszyscy mówią jednym głosem, jest fajnie, jest super, jesteśmy zadowoleni, drużyna się rozwija, prawda, piłkarze są coraz lepsi, a tak naprawdę jedyne, co nam stoi na przeszkodzie, to ta skorumpowana liga. Te madryckie po prostu, wiesz, oszuści, którzy nas tam cały czas gnębią. Wiesz, nawet jeśli by to była prawda, chociaż nie jest, no to nie ma w tej drużynie nawet jednego człowieka, który byłby w stanie spojrzeć po prostu na siebie. To jest dokładnie to samo, co było z tym Araujo, rozumiesz? I rozwala się cały mecz. Nie czuję się winny. Czuję się odpowiedzialny? Nie czuję się odpowiedzialny. Co wyskoczyło przed klasykiem? Ja myślałem, że z krzesła spadłem. On mówi, wszystko załatwione, Gundogan mnie przeprosił, rozumiesz? No i to co, jak ty tak budujesz tych chłopaków? Musiał,
za chwilę ty będziesz musiał Magdę przepraszać, bo Ewelina...
Ja no, byłem pierwsza. Sobie... Boże, dobra, dziewczyny. Ja, wiecie
ale
co,
jakbyś chciał
nie mam czas na wszystko.
Adrian z No Campton chce się z tobą spotkać, więc możesz z tego tak wybrnąć.
To może taką podwójną randkę zrobimy po prostu, chociaż Adrian ma żonę. No nic. I to jest, wiesz, i budujesz tą swoją kadrę i jakby w tej kadrze masz tych liderów, powiedzmy u góry, trenera, prezydenta i oni ci cały czas wymawiają, że wszystko super, że ty w ogóle nic nie jest źle, wszystko jest dobrze, tylko wiesz, oszukali cię, cały czas cię oszukują, rozumiesz? I oni to przyjmują tą narrację, oni już nie czują tego, że oni są za to odpowiedzialni. To ja się potem nie dziwię, że oni nie są zaangażowani, skoro nie są odpowiedzialni, no to po co mają być zaangażowani? Ja tu mówię o każdym zawodniku. No, widzieliście to na pewno, ale powiemy o tym, bo ktoś musi o tym powiedzieć, bo widziałem, że internet milczy. Widzieliście, co czyni Pedri przy tej trzeciej bramce? Pamiętacie, jakie Marcelo dostał kiedyś ochrzan za to, że nie sfaulował Sergiego Roberto, kiedy słynną cieszynkę robił Messi, kiedy to my wygrywaliśmy 3-2? To on dostał taką suszarkę po prostu wtedy Marcelo, nie Marcelo, tylko Carvajal chyba, albo Vasquez, już teraz nie pamiętam, kurde. W każdym razie pamiętacie, wtedy Roberto przebiega pół boiska dosłownie i podaje tam, już potem się akcja toczy. I on wtedy dostał taki ochrzan w Madrycie, że nie sfaulował tego zawodnika, który wychodzi, a to jeszcze było na swojej połowie. A co robi Pedri? Pedri obserwuje Brahima z pierwszego rzędu, mając kilka okazji, żeby zainterweniować, przycisnąć, cokolwiek i tego nie robi. Biegnie koło niego jak pies przewodnik. No to o co tu chodzi? No przecież dlaczego on tej piłki nie zatrzymuje? Dlaczego on pozwala na tą akcję? No co siedzi w głowie tego chłopaka? No siedzi to, że wszystko jest dobrze. Za nic nie jesteś odpowiedzialny. Już cię dzisiaj oszukali. Trudno. Wiesz, nie ma ludzi, którzy są tacy drużyną odpowiedzialni po prostu. I niestety nikt za nią nie jest odpowiedzialny. A jak wyjdzie Gundogan i spróbuje jakoś sprawić, żeby ta drużyna poczuła odpowiedzialność, nawet indywidualną, to trzeba potem on musi chodzić i przepraszać, nie? Jego żona musi przepraszać.
A mam mieszane uczucia co do...
No, nieważne, bo już gadaliśmy
inaczej. Wiem, ale tak, żeby zaznaczyć w ogóle... Mam mieszane uczucia co do tego, że Gundogan wypowiedział się w ten sposób, bo trochę też rozumiem frustrację Araujo na to wszystko. Natomiast tego oficjalnego ogłaszania, że przeprosił, to już w ogóle jest dla mnie piaskownica straszna.
Pewnie, nie tylko chodzi, tego. Zmierzam do tego, że jeżeli twój lider defensywy, myślę, że można spokojnie powiedzieć w ogóle zawodniku, przynajmniej nam się tak wydawało, o tym największym mentalu, o tym największym zaangażowaniu, o tym, który nam daje, wiesz, powinien dawać przykład, prawda, jak my powinniśmy się na tym boisku zachowywać.
Ale to myślisz, że teraz ta sytuacja przekreśla cały jego autorytet?
Nie, oczywiście, że nie. To tylko pokazuje sytuację, jaka jest w tym klubie, że nawet jeśli ci zawodnicy w czasie meczu, nie wiem, czują jakąś tam odpowiedzialność za ten wynik, za to nie jest coś, co z nimi żyje, wiesz, to nie jest coś na stałe. Ja mam wrażenie, że nasi zawodnicy to są trochę tak, jakby przychodzili do roboty na 2 godziny, mieli zmianę na 2 godziny. Przychodzą, jest karta, odbicie, prawda? Potem byle jak robota wykonana, bo tam 2 godziny ciach. Na wyjściu, prawda, na odbiciu karty z powrotem szef mówi: dobra robota, no nie udało się, ale to cię tam oszukali. I wracaj do domu. No wraca do domu, herbata, tam kawa, żona, prawda? Wraca na trening, wszystko jest pięknie, wspaniale, trener cię chwali, prezydent cię chwali, jesteście najlepsi.
Idziesz na mecz,
odbijasz kartę, piątka, odbijasz kartę, wracasz do domu. No to tak wygląda, kurde, no. To są pracownicy, to nie są piłkarze, to nie jest drużyna piłkarska. No drużyna to w ogóle nie jest. To jest 20 tam, nie wiem, kilku piłkarzy, którzy po prostu grają razem w piłkę. Ale no mówię, ja jestem załamany, szczerze mówiąc. I jak się jeszcze o tym teraz czyta, że nagle po tym całym bałaganie 3-miesięcznym Xavi postanowił jednak zaostać. I Laporta mówi: jest, zostajesz. No to my chcemy naprawdę ktokolwiek się znajdzie w tej naszej fanbazie, kto chciałby mieć kolejny taki sezon oglądać? Bo to taki sezon będzie. Wygrasz, nie wygrasz, to będzie taki sezon.
Nie chcę już w ramach tych 6 meczów, które zostały oglądane.
Ale wiesz, wygrasz, nie wygrasz. Ale to samo mogłeś... Ale to jest to samo, co rozmawialiśmy... To samo mówiliśmy po poprzednim sezonie przecież.
To prawda.
Wygrałeś mistrzostwo, a zamykałeś oczy na meczach. Nie chciałeś ich oglądać. No ale wygrałeś, to powiedzmy, dałeś... Mówisz: dobra, jest zwycięstwo, najważniejszy jest tytuł. No i super, no ale co się stanie, jak kiedy nie będzie tego tytułu? No właśnie to, że my po prostu wszyscy mamy dość.
Było jeszcze pytanie o lewego, to już rozmawialiśmy sobie kilka razy, to też nie wydaje mi się,
żeby... Znowu z lewym, znowu z drewna się zrobił, no takie to życie. No.
O lewego w kontekście kolejnego sezonu, ale to już sobie rozmawialiśmy tyle razy, że szczerze mówiąc średnio...
Wszyscy tu zostaną.
Ale jest też pytanie o Daniego Olmo. To jest kolejny bardzo...
Przepraszam, bo postarałem się nie wypluć, wiecie, bo trzeba połykać. No. Ja przerwę ci to pytanie, bo już mieliśmy gadać godzinę, już znowu jest półtorej, więc może po skrócie. Jezus Maria, kto to wymyśla w ogóle? I teraz to jest to jak z tym z Bernardo Silvą. Identyfikujemy cały rok ten sam problem. Brakuje nam defensywnego pomocnika. Pojawia się pierwsza informacja, że może jakieś pieniądze, Daniel Olmo, Bernardo Silva.
Chciałem zapytać, bo coś świeżego na czacie się
ciekaw, pojawiło. Ja jestem ciekaw po prostu, czy jakby się któryś z tych transferów wydarzył, czy za 2-3 miesiące byśmy pytali, jak oni sobie na piwocie radzą.
Dla mnie w ogóle pomysł Daniego Olmo, jak pierwszy raz się pojawił, to był
w ogóle w jakim celu?
Niezależnie... Ja zapytam, może jest ktoś na czacie, kto jest fanem.
Może jest ktoś na czacie, kto jest fanem. Bo powiem ci tak, Daniel Olmo za darmo, na przykład, z kartą na ręku, w roli Feliksa, João Feliksa? Pewnie. Why not? Ale wpłacać klauzulę za Daniego Olmo 50, tam 60 milionów? To was Ferran niczego nie nauczył? Ci piłkarze są dobrzy piłkarze, ale oni nie są warci tych pieniędzy i nigdy prawdopodobnie nie będą. To są piłkarze, którzy mogą mieć dla nas wartość 20 milionów na przykład. I okej. Ale za 60 milionów to my możemy sobie, nie wiem, kurde, kupić Mikela Merino, który robi dokładnie to, czego potrzebujemy na przykład. I był kiedyś pivotem. Błażej potwierdzi jakby co. Jak mi nie
Błażej wierzycie. Potwierdzi.
Tak, Błażej mi to zwrócił uwagę w sumie kiedyś.
Błażej to jest ostatnia instancja, jak już nie wierzycie.
Niko jest do wzięcia, Ekstraszoty mówi. Dokładnie, nie masz lewego skrzydła? Niko jest do wzięcia. Zadowoleni, niezadowoleni, no ale wolicie 60 na dziesiątkę? Na prawą dziesiątkę Silvę 50, czy na lewo skrzydłowego z dryblingiem i szybkością 50, prawda? No to jest na tej zasadzie, no masz te potrzeby, a i tak to olewasz.
Jarek W, to jest info na zasadzie dowcipu. Obawiam się, że w przypadku Barcelony to niewiele informacji i plotek można traktować na zasadzie dowcipu. Dowcipem to jest to, co robił Cancelo w ostatnich 2 meczach.
No, coś w tym jest. No, coś rzeczywiście, fakt pozostaje taki, że jak się te plotki pojawiają, no to one z czegoś wynikają. Ja to zawsze zakładam, że to są jakieś informacje wychodzące z klubu. No Daniel Olmo, jak wiadomo, jest człowiekiem znanym w Barcelonie. Jego rodzina też. Nie wiem.
Dobra, musimy kończyć, bo Magda pisze, że spada na Arsenal Chelsea.
No właśnie, ja też się zbierałem, bo powiem wam, to jest też dobre. Oglądałem to Chelsea ostatnio, powiem ci, z Manchesterem City, czyli...
Ty tak chcesz kończyć, a morda ci się nie zamyka.
No widzisz, i teraz oglądałem to Manchester City z Chelsea i półfinał Pucharu Anglii. I powiem ci tak, śmiejemy się z tej Chelsea, że wydaje kupę pieniędzy, wiesz, i tak dalej, że nie tworzy żadnego zespołu, zapinali aż miło po tym boisku. Gdyby tylko Nicolas Jackson był trochę lepszym piłkarzem, to by ten mecz spokojnie wygrali. I to jest ta różnica, że nawet kiedy drużyna jest słaba, kiedy drużyna ma kłopoty, kiedy ten trener nie dojeżdża trochę jak Pochettino, kiedy ta kadra jest taka trochę szarpana, nie wiadomo skąd, to oni i tak przynajmniej są w stanie zostawić serce na boisku. Ja tego oczekuję od Barcelony. Jeśli nie jesteśmy w stanie grać ładnie w piłkę, jest skutecznie w piłkę, efektownie, to chociaż grajmy z sercem.
To powtarzamy mecz.
To powtarzamy mecz, dokładnie, gramy jeszcze raz. I byśmy go przegrali 5-0, ja bym tego bardzo życzył, jeśli jakimś cudem magicznym, bo tak się wydarzyło w Belgii. Tam przy rzucie karnym była sytuacja, że nie zaliczyli chyba zawodnikowi dobitki czy tam czegoś i rzeczywiście powtórzyli ten mecz, czy tam mają powtórzyć. Więc gdyby się wydarzyło coś takiego, że Laporta by jakimś magicznym zwrotem, sytuacją i okolicznościami doprowadził do sytuacji, że ten mecz rzeczywiście może być powtórzony, to ja życzę Barcelonie, żeby po prostu dostał taki wpierdziel, jakiego nie zapomni nigdy. Bo to jest wstyd po prostu. Wstyd po prostu za czymś takim łazić.
I godzina 30 kończymy. Pan Maciek Miko. Nie czerwień się, tak widzę, co Magda napisała.
Nie, ja tu mam takie światło, że taki opalony jestem bardziej.
Na razie.
Żarówki wymieniłem.
Zostawcie
Narka. Narka.